Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także Panią Joannę, która towarzyszy nam realizując tę naszą audycję. I witamy gości. Dzisiaj mamy Państwa Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie. Witamy serdecznie.
Cześć Boże.
Cześć Boże, witamy.
Państwo prowadzą autorskie warsztaty wychowania dzieci i młodzieży do czystości. I dlatego z odwagą podjęliście temat przeciwdziałanie seksualizacji, jak rozmawiać z dziećmi.
Ale jeszcze wracając do zaangażowań domowy Kościół, tak jak i my od wielu, wielu lat.
Od początku małżeństwa, od 18 lat.
Praktycznie to już jest dojrzały czas, dojrzały wiek.
I tu widzę otwarta strona internetowa.
poradniakatolicka.pl. Na tej stronie można znaleźć wiele informacji również z tym tematem, który prowadzimy, jak również dowiedzieć się w innych aspektach. Na stronę, na którą zapraszamy, może jeszcze raz powtórzę, poradniakatolicka.pl.
Tak jak zostało ogłoszone, przeciwdziałanie seksualizacji, jak rozmawiać z dziećmi, to temat dzisiejszej audycji. No cóż, rodzice często mogą być zaskoczeni, czego ich dzieci mogą się dowiedzieć w szkole aktualnie, jeżeli wchodzi tam nauczanie typu A, seksedukacja typu A. No i teraz dziecko do szkoły jednak posyłać trzeba. Nauczanie domowe nie jest jeszcze powszechne i na pewno powszechne nie będzie, choć będziemy do tego zachęcać za tydzień w szczególności. Natomiast dom jako taki może stworzyć pewne fundamenty i dać dziecku pewien pancerz obronny, który uodporni na działanie szkodliwych, powiedzmy, czynników w postaci różnych teorii, różnych wiadomości, które mogą być wpajane w szkole. Jeżeli dziecko już na ten temat będzie miało wiadomości ze źródła sprawdzonego, jakim są rodzice, mając zaufanie do rodziców, wiedząc, że żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi, że jest traktowane poważnie, każde pytanie, nie ma głupich pytań, no to wtedy to dziecko nie będzie się czaiło, tylko będzie z różnymi problemami do rodziców przychodziło i będzie można wszystko od razu na bieżąco, jeżeli będą jakieś zaskoczenia, naprawiać. Przeciwdziałanie seksualizacji, czyli jak rozmawiać z dziećmi. Państwo Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie. Proszę.
Myślę, że tutaj było powiedziane szkoła, ale myślę, że jeszcze wcześniej wielu z nas, rodziców, posłamy nasze dzieci do przedszkola. Tak. Także ten temat może również dotykać naszych maluchów, tych najmniejszych. Skąd o tym wiem? My sami jesteśmy rodzicami, czwórki dzieci. Najstarsza nasza pociecha, córeczka ma 13, syn 12, dwójka młodszych 6 i prawie 4 lata. Także myślę, że niesamowita przestrzeń rozmów, pytań, ale także ciekawych rzeczy, które nasze dzieci przynoszą czy z przedszkola, czy ze szkoły.
Żeby mówić w ogóle o seksualizacji, to potrzebna jest nam, rodzicom, dobra i kompetentna wiedza na temat tego zjawiska. Dlatego chcielibyśmy się podzielić kilkoma doświadczeniami i również praktycznymi wskazówkami, co to jest w ogóle seksualizacja i w jakim stopniu ona zagraża naszym dzieciom i młodzieży. I może, żeby też rozgraniczyć sobie, seksualność człowieka jest jak najbardziej prawidłowym elementem rozwoju natury człowieka i jeśli jest przeprowadzona w sposób pozytywny, przedstawiona w sposób pozytywny, umacnia, rozwija, jest darem, jest też zadaniem. Natomiast seksualizacja to zjawisko, które dotyczy współczesnej kultury, zwłaszcza w wydaniu masowym. I to doświadczenie przede wszystkim dotyczy wszystkiego tego, co może zaburzyć ten rozwój, prawidłowy rozwój psychoseksualny dzieci. Kiedy się taka sytuacja najpewniej i najprościej tłumacząc, zdarza. Przede wszystkim wtedy, kiedy dziecko styka się właśnie z problematyką seksualności, podaną w sposób perwersyjny, w sposób nieadekwatny do jego rozwoju wieku, przekraczający właśnie jego możliwości poznawcze, możliwości emocjonalne, psychofizyczne. Kiedy mówimy jeszcze o seksualizacji, bo my mówimy teraz na etapie dzieci, ale generalnie seksualizacja dotyka człowieka na każdym etapie jego życia. Obecnie już mamy taką rzeczywistość rozerotyzowaną, gdzie elementy treści pornograficznej wplatają się w rzeczywistość, która nas otacza, w codzienność, która nas otacza. Także dotyka na każdym etapie rozwoju życia człowieka. Mówimy o seksualizacji wtedy, kiedy dziecko, dziewczynka, chłopiec, potem dorastający mężczyzna, kobieta, są postrzegane w bardzo ograniczony sposób, przez pryzmat jego seksualności, jako element seksualny. No, można powiedzieć, przede wszystkim jako obiekt zabawy seksualnej, czyli w sposób przedmiotowy. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że seksualność jest nieadekwatnie narzucona właśnie małym dzieciom, wtedy, kiedy one są zupełnie jeszcze do tego nieprzygotowane. I tak jakbyśmy powiedzieli, w sytuacji zdrowego rozwoju dziecka, to pewne informacje przekazywane przez rodziców, delikatny, pełen miłości sposób, odpowiednio do jego rozwoju wieku. Na przykład przykładem może być chociażby, że trzylatek pyta, skąd się wziął. Mówimy, prawda, że z miłości Pana Boga, z miłości rodziców. Wiadomo, że 4-5-latki będą pytać o więcej szczegółów, więc podajemy te szczegóły, ale wszystko dokonujemy to w atmosferze miłości, opieki, troski nad dzieckiem. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z seksualizacją, no to zdajemy sobie sprawę z tego, że dziecko, wychodząc do przedszkola, wychodząc do szkoły, otacza je właśnie zjawisko seksualizacji, czyli elementy erotyczne, właśnie treści pornograficznej, w reklamach, właśnie w doświadczeniu medialnym, rówieśniczym. No jest to zjawisko, które niestety w konsekwencji prowadzi do, można powiedzieć, nadpobudliwości dzieci. Bo widzimy już obecnie takie zjawisko, że szereg małych dzieci już w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wtedy, kiedy jest to okres takiej latencji, niewinności, wyciszenia, naturalny okres, wtedy, kiedy dziecko nie interesuje się aspektami seksualnymi, niestety ten okres zaczyna być zacierany, eliminowany. Następuje powolne, ale konsekwentne odwrażliwianie dziecka właśnie na tego typu seksualne elementy zawarte w przekazach medialnych i dziecko nie jest w stanie tych wszystkich treści przerobić w swoim mózgu i stąd też nadpobudliwość emocjonalna, zupełnie zachowanie nieadekwatne do sytuacji, w której dziecko się znajduje. Zbyt nadmierna reakcja emocjonalna na dane sytuacje, na dane wydarzenie. Może to być właśnie konsekwencją tego, że dziecko doświadcza tych obrazów o treści erotycznej w reklamach, wychodząc właśnie do placówek szkolnych.
Tutaj dobrym przykładem może być, nawet gdy poruszamy się przez miasto, jedziemy autem, czy jedziemy autobusem, obrazy, które dla nas dorosłych już nie wywołują pewnych myśli, czy nie pewnych emocji, dla takiego małego dziecka mogą być pewnym nowum, pewnymi rzeczami, które są sprzecznością w tym, co otrzymuje w domu, informacjami, postrzeganiem samego człowieka, relacji mężczyzny i kobiety, w ogóle kształtowania miłości, obrazu relacji między mężczyzną i kobietą, a tutaj wychodząc, czy przemieszczając się poprzez, czy idąc poprzez miasto, czy nawet będąc tam przystanku, widzi reklamy, widzi obrazy, czy będąc w szkole, czy w przedszkolu, kiedy pojawiają się pewne piosenki, które oczywiście dla dziecka są niezrozumiałe, ale ich treść, a później gdzieś napotykają obraz, który niesie za sobą, powoduje, że jest zaskoczenie. Niejednokrotnie ono nie wypowiada. Rodzic też nie prostuje tego, co dziecko otrzymało, a dziecko w jakim stopniu musi to przerobić. Nie jest to przedmiot, do którego można wrzucić i on nie reaguje. Przecież doskonale mamy świadomość, jak nasze dzieci reagują na inne sytuacje, jakiego potrzebują czasu, żeby przetrawić. Czasami wyrażają to w sposób nagły czy gwałtowny pewne rzeczy, a tutaj dostają obrazy, które w jakiś sposób dotykają ich samych, ich spojrzenia, które niejednokrotnie same wynoszą ze swoich domów.
I można powiedzieć, że konsekwencją tego dziewczynka dorasta i jest taki przekaz jej przekazywany, no właśnie wzmacniany w niej, że właśnie ona dorasta jako dziewczyna, która jest o tyle atrakcyjna, o ile jest pożądana. Ten aspekt atrakcyjności zewnętrznej, właśnie seksowności można byłoby powiedzieć, jest tym priorytetem w jej rozwoju. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego, bo potem no, mamy tego typu na przykład reklamy związane, że pełnoletnie modelki właśnie są ukazywane jako ubrane są w dziecięce ubiory i właśnie są prezentowane w dorosłych seksualnych pozach. Jest tego naprawdę sporo, właśnie po to, żeby insynuować dorosłym osobom i dzieciom, żeby były traktowane jako obiekty seksualne. I myślę sobie, że najbardziej niebezpieczną konsekwencją seksualizacji jest to, że większość dorastających dziewcząt, w których domach rodzice nie rozmawiają, nie podejmują tej tematyki, te dziewczęta wyrastają w takim przekonaniu, że one nie widzą, że stają się tego ofiarami. Czyli niejako one same są przekonane o tym, że dobrze czynią, jeżeli są właśnie atrakcyjne, seksowne, zwracają przez to na siebie uwagę. To jest bardzo niebezpieczne. Zresztą seksualizacja jest obecna oczywiście we wszystkich rodzajach mediów. No, w radio, wideoklipach, piosenkach, w reklamach, ubrań, zabawek, bo jeżeli mamy przeznaczone dla chociażby 12-letniej dziewczynki bieliznę, która na przykład staniki, push-up czy stringi, no to proszę sobie wyobrazić, kto dedykuje tego typu właśnie przedmioty do dzieci w takim wieku. Oczywiście jeśli chodzi o seksualizację, sami rodzice mogą się w jakimś stopniu do tego przyczyniać. Nieświadomie, ale oczywiście no, my w dobrej wierze jako rodzice chcemy, żeby nasze dzieci były popularne, żeby były lubiane. I czasami zdarza się, że możemy je popchnąć właśnie w taką przestrzeń tego, że ten wygląd zewnętrzny jest najważniejszy, że trzeba o niego dbać, że trzeba dbać o to, żeby właśnie ubiór był do tego jak najbardziej... Tak, że trzeba właśnie, jeśli chodzi o malowanie, makijaż, który jest zupełnie nieadekwatny do wieku, w jakim jest dziewczynka, strój, który odsłania zamiast zasłaniać. Właśnie po to, że czasami część rodziców nie zwraca na to uwagi, w jaki sposób może to się przyczyniać do postrzegania ich córki jako przedmiotu seksualnego. I proszę zobaczyć, z drugiej strony stoją chłopcy, którzy też podlegają tej seksualizacji, bo jeżeli chłopiec wyrasta w przekonaniu, że jedynym przestrzenią, w jakiej się powinien sprawdzić jako mężczyzna, jest przestrzeń seksualna. Jeżeli on ma właśnie odbierać dziewczynę jako obiekt seksualny, to potem właśnie wyrasta jako dorosły mężczyzna, który nie rozumie dlaczego nie jedyną potrzebą kobiety nie jest właśnie potrzeba seksualna. Tylko są potrzeby emocjonalne, właśnie duchowe chociażby. I faktycznie jest potem ta konsekwencja tej seksualizacji również w poradniach, kiedy narzeczeni przychodzą. I w takiej dalekosiężną konsekwencją seksualizacji jest to, że jest zrównana pojęcie miłości właśnie z udanym seksem, jeszcze nastawionym na doznania. I ci młodzi ludzie, którzy nierzadko no, decydują się na zamieszkanie, na życie, na próbę, to są właśnie konsekwencje przez wiele lat podlegania zjawisku seksualizacji. O tym obecnie się mało mówi. Mówimy cały czas o dzieciach, o dorastających dzieciach, ale tak naprawdę widzimy już konsekwencje długofalowe właśnie w tych młodych, dorosłych ludziach, którzy nie potrafią odczytać powołania małżeńskiego jako powołania, które nie jest na próbę, które stanowi życie, oddanie życia bezwarunkowo w ogromnym darze.
Można powiedzieć, że przychodzimy od takiego wieku małego i nagle pojawiają się również osoby dorosłe, młodzież. Myślę, że też my tutaj patrzymy z tego doświadczenia spotkania z drugim człowiekiem, ponieważ prowadząc między innymi autorskie warsztaty w temacie wychowania do pięknej miłości, do czystości, jak rozmawiać z dziećmi o seksualności, mamy szansę spotykać się z rodzicami, którzy dzielą się doświadczeniem swoich relacji z dziećmi, z tymi najmniejszymi, z tymi już ciut starszymi, tutaj myślę o nastolatkach. Mamy również szansę spotykać się bezpośrednio z młodzieżą, która też poprzez swoje pytania czy rozmowy ukazuje sytuację, w jakiej się znajduje i tak jak powiedziała przed chwilą moja żona, w poradni z narzeczonymi. Niejednokrotnie również staramy się towarzyszyć małżeństwom w trudnych sytuacjach, w kryzysie. Też cieszymy się czasami radością, że starsze małżeństwa z dużym stażem już małżeńskim, z niesamowitym doświadczeniem, mądrością, wiedzą, spojrzeniem na życie, widzącym wiele konsekwencji idących za pewnymi wyborami, dzielą się również z nami. I to powoduje, że jakby buduje się pewien obraz, zbierając i przychodząc te poszczególne lata, to co się dzieje u poszczególnej jakby grupy osób wiekowej, widać, że no, ta przestrzeń seksualizacji wnosi pewne konsekwencje, że to co się wydarzyło u tych najmniejszych niesie za sobą pewne działania, pewne wybory w późniejszym wieku. Także nie można powiedzieć, że to się stało nagle, że to nastąpiło w tym momencie, ten etap seksualizacji. To następuje na każdym etapie i niejednokrotnie można powiedzieć, że jest to wynik, konsekwencja pewnych wyborów, pewnej może nieświadomości, brak rozmów rodziców z dziećmi. Tutaj mówiliśmy o chłopcach. Myślę, że to jest dosyć mocna, ciekawa grupa, która może wiele dać, wiele zaofiarować poprzez to, co mają jakby w sobie i do czego jakby zaplanowana jest postawa mężczyzny, postawa męskości. Dzisiaj możemy postrzegać, że jakby jest jakiś pośpiech, że wiele rzeczy wymaga, że muszę mieć już. Dobrą pracę muszę już dostać, dobre auto, duże mieszkanie, już szybko.
W jaki sposób?
Najlepiej bez żadnego wysiłku, łatwo. No nie ma łatwego szczęścia. Nie jest coś takiego jak łatwe szczęście. I patrząc na te oczekiwania, które się znajdują u wielu chłopców, później u młodych mężczyzn, gdzieś jest brak spojrzenia na tą relację z kobietą. Otóż okazuje się, że kobieta, dziewczyna staje się również jakimś przedmiotem, to co mówiliśmy wcześniej. W wyniku pewnej przestrzeni seksualizacji staje się ona obiektem zaspokajania przestrzeni seksualnej, jako przedmiot. Nie ma spojrzenia, o którym mówi też święty Jan Paweł II, o kompletności, o pełni osoby, o jej niesamowitości. Też nie mówił o niesamowitości kobiety. Właśnie o to chodzi, że budując w tych młodych latach obraz kobiety, że jest to przedmiot sprawdzenia mojej męskości, to znaczy, może to jest brzydkie słowo, ale ono się przewija, zaliczenia, powoduje, że ona staje się jakby przedmiotem. Największy dramat jest, że wiele dziewcząt zaczyna w to wierzyć, jakby daje się oszukać. Daje się oszukać. Tutaj oczywiście tych mechanizmów jest kilka, różne są przyczyny, powody, w zależności jaki jest dom, jakie są relacje z mamą, z tatą. Ale zwracając uwagę też na tą dawkę informacji, jaką dostaje chłopak w młodym wieku, to czy on ma szansę przetworzyć to? Ma szansę przetworzyć te sygnały w sferze seksualnej? Nieraz pojawiają się takie przykłady, że chłopcy doświadczając pornografii starają się w ten temat wciągnąć swoje koleżanki. Poprzez na przykład, jeżeli mamy się dostęp do takich rzeczy jak smartfony, tablety, po prostu przedstawiając im przed twarzą pewne obrazy, myśląc, że to jest budowanie relacji. Ale w jaki sposób oni mają to przetworzyć, jeżeli nikt im nie opowiada, że to jest niewłaściwa droga, że pornografia nie powoduje, że będą mogli być lepsi, że będą mogli się rozwijać. Bo czyż nie można się rozwinąć przy kobiecie? Najlepiej. Sam tego doświadczam każdego dnia.
Przy kobiecie, przy żonie w tym wypadku akurat i chyba to byłoby trafniejsze określenie, jeżeli już mówimy o seksualności.
Jak najbardziej w tym aspekcie.
Zresztą właśnie jeżeli powiedziałeś o tej pornografii i w ogóle generalnie o takim spojrzeniu, to co otacza młodych ludzi, to przede wszystkim to jest oczywiście środowisko rówieśnicze i oczywiście szkoła. Szkoła, do której no, u nas w Polsce zostały wprowadzone różnego rodzaju zajęcia, oczywiście o charakterze edukacji seksualnej. No, edukacja seksualna u nas w Polsce to jest nic innego jak zalegalizowana forma uwodzenia dzieci i młodzieży i o tym, wydaje mi się, powinniśmy pamiętać, my jako rodzice, bo to jest nic innego jak seks edukacja. Ona prowadzi do tego, że ten prawidłowy rozwój psychoseksualny zostanie zaburzony. Pewne informacje tylko i wyłącznie przedstawione w formie instruktażu bez odniesień do jakiejkolwiek moralności, ja już nie mówię o moralności, ale nawet etyki, wpisane w pewną przestrzeń relacji między kobietą a mężczyzną, wpisane w przestrzeń relacji małżeństwa, potem rodziny, no jednak zubaża tych młodych ludzi i powoduje, że oni karłowacieją w swoim rozwoju, a nie właśnie pięknieją i są przygotowani do tego, żeby zbudować prawidłowe związki, prawidłowe rodziny. I ta edukacja jest na tyle niebezpieczna, bo tam są lansowane różnego rodzaju mody na tolerancję dla wszystkich form realizacji popędu seksualnego. I teraz...
Znaczy mówimy o seks edukacji typu A, bo dotychczas mieliśmy edukację seksualną typu B, która całkowicie dobrze, powiedzmy, była opracowana już przez szereg lat i prowadzili ją w ludzie, którzy mają kończone studia wyższe właśnie w tym zakresie, jako przygotowanie do życia w rodzinie.
Właśnie, jako wychowanie do życia w rodzinie. Czyli jakby nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do informacji przekazanej, jeśli chodzi o seksualność człowieka, ale wychowujemy po to, żeby on potem, ten młody człowiek, umiał założyć szczęśliwe życie właśnie w małżeństwie, w rodzinie, żeby mógł odczytać to powołanie. I właśnie też zwróciliśmy ostatnio uwagę, ponieważ no, sytuacja w mediach, okazuje się, znajomi też ostatnio wysłali nam maila, że taki konkurs jak Eurowizja, oglądany, podejrzewam, przez bardzo dużo rodziców i młodych ludzi, został wygrany przez osobę, która jest transwestytą, mężczyznę przebranego za kobietę. I teraz zdarza się, że dzieci nasze oglądają tego typu programy i milczenie rodziców, czyli niewyjaśnienie pewnych zjawisk, dlaczego, może młody człowiek odnieść wrażenie, że faktycznie warto naśladować celebrytów. Ja powiem też o takiej sytuacji, w jednej ze szkół podstawowych przyjechał właśnie osoba, która no, do szkoły podstawowej postanowiła poinformować o pewnych aspektach seksualności młodych ludzi, małe dzieci stosunkowo. I właśnie mówił o tym, że warto rozpocząć jak najwcześniej współżycie seksualne, bo to ubogaca człowieka w rozwoju. Właśnie tak jak prowadzą życie celebryci. I proszę zobaczyć, jeżeli taki konkurs wygrywa osoba o bardzo dużej zaburzonej tożsamości, identyfikacji płciowej, to siłą rzeczy, jeżeli my tutaj nie zweryfikujemy, nie porozmawiamy z dzieckiem, nie podeprzemy się właśnie tym argumentacją też z perspektywy Bożej, no dziecko może mieć taki przekaz, że no niestety, ale warto naśladować tego typu zachowania. I do tego dąży się właśnie w różnego rodzaju programach, tylko też, żeby rodzice mieli tutaj jasną świadomość. My nie spotkaliśmy się z ani jednymi zajęciami w Polsce, które w tytule miałyby zawarte hasło edukacja seksualna. Zazwyczaj to są programy, które zawierają elementy profilaktyki ryzykownych zachowań młodzieży. Są to warsztaty o dojrzewaniu, dotyczące higieny osobistej młodzieży. Także naprawdę tu rodzice powinni być bardzo czujni i weryfikować właśnie to, co się wprowadza do szkół, bo też jakaś część pedagogów, wychowawców wysyłane jest na różnego rodzaju szkolenia, jak przeprowadzać w ramach swoich zajęć, niezwiązanych na przykład z godziną wychowawczą, czy na przykład, no, ale właśnie przyrodą, właśnie biologią, właśnie językiem polskim. Nawet zdarzyło nam się słyszeć głosy rodziców, którzy mówili, że na przeprowadzonych zajęciach z historii na przykład były poruszane elementy dotyczące właśnie edukacji seksualnej, co na pewno większość z rodziców mogłoby zdziwić. Także pozostaje nam takie pytanie, co my możemy zrobić jako rodzice? I jak możemy przywrócić tym dzieciom dzieciństwo, bo właściwie teraz to walka rozgrywa się o to, by przywrócić dzieciom dzieciństwo. Jak też odzyskać tych młodych ludzi, którzy już w jakimś stopniu podlegli tej seksualizacji. Jak odzyskać tych młodych dorosłych ludzi, by oni jednak zawrócili z tej negatywnej drogi życia i postanowili podjąć odpowiedzialnie swoje dorosłe życie. To jest na pewno bardzo trudne. I tutaj taką wielką pomocą dla rodziców przychodzi dokument Rady Papieskiej do spraw rodziny. Naprawdę on jest bardzo mało znany. My zachęcamy do przeczytania. Jest dostępny w internecie, w formie oczywiście publikacji też, ale to jest dokument Rady Papieskiej do spraw rodziny, ludzka płciowość, prawda i znaczenie. Dokument właśnie przygotowany na odpowiedź, jako odpowiedź rodziców, na zapytanie rodziców dotyczące, co mamy robić właśnie w takiej sytuacji, jak mamy rozmawiać z naszymi dziećmi. I tam jest taki fragment, który chcę teraz przeczytać, niezwykle ważny. Myślę, że kolejność jest nieprzypadkowa. Teraz cytuję. Wychowanie dzieci do czystości dąży do osiągnięcia trzech celów. Zachowania w rodzinie pozytywnego klimatu miłości, cnoty i szacunku dla darów bożych, zwłaszcza dla daru życia. Stopniowe pomaganie dzieciom w zrozumieniu wartości płciowości i czystości przy podtrzymywaniu ich wzrostu słowem, przykładem i modlitwą. I pomaganie w zrozumieniu i odkryciu własnego powołania. Ja chciałabym zwrócić uwagę właśnie na to, przy podtrzymywaniu ich wzrostu słowem, przykładem i modlitwą. Słowo rodziców, właśnie wypowiedziane podczas rozmów, przy najprzeróżniejszych okazjach, nie ma po prostu tematów tabu w rodzinie. Natomiast jest olbrzymia otwartość i troska rodziców na potrzeby i na pytania dzieci w różnym wieku. To słowo to jest słowo prawdy. To jest słowo, które demaskuje kłamstwa, które dziecko otacza. Właściwie od najmłodszych lat dobrze jest rozmawiać z dzieckiem i mówić o tym, że spotka na swojej drodze ludzi, rówieśników, kolegów, usłyszy w radio, w telewizji rzeczy nieprawdziwe, fałszywe informacje, kłamstwa. I ja tu jako rodzic jestem po to, żeby weryfikować to, żeby ci powiedzieć prawdę. Zawsze o wszystkim możesz zapytać. Przykład. I oczywiście modlitwa. Przykład własny rodziców. Ich życia.
Dziecko nie tylko pyta. Dziecko w atmosferze domu, którą staramy się kontrolować, ogląda na przykład z nami telewizję. No i nieintencjonalnie okazuje się, że dany program zawiera elementy, które no nie powinno dziecko ich obejrzeć, no ale już ogląda, no to po prostu trzeba do tego się ustosunkować po skończonym programie. Jeżeli nie jest skandaliczny, żeby od razu wyłączyć, no to przynajmniej musimy, dzieci są starsze, podsumować, wyłączyć telewizor i porozmawiać na dany temat. Co tu było wartościowego? A może uważają, że coś było złego. Jeżeli dzieci są starsze, podpytać je, żeby
właśnie
same zajęły stanowisko.
Jest zawsze zapytać
i potem w jakiś sposób samemu się ustosunkować, żeby było wiadomo, ukierunkowanie, bo nie zawsze dziecko samo się pyta. Czasami po prostu jest sytuacja. Sąsiedzi z góry się kłócą. Widzi sytuację przez okno jakąś też nieprawidłową. Trzeba to komentować. Trzeba to komentować i dawać wzór prawidłowego zachowania.
Tutaj, tak jak rzeczywiście powiedzieliśmy, dobrze zwieść od pytania. Od prostego jakiegoś pytania, którego wskazuje, zależy oczywiście od wieku. Co uważasz, co myślałeś o tym filmie, a czy widziałeś tą sytuację może? Znaczy pytanie, i myślę, że odpowiedź tu jest dosyć prosta, dlaczego? Bo jeżeli człowiek młody, ale każdy z nas staje wobec sytuacji, która buduje w nim pewne napięcie, no bo jeżeli podajemy pewne wartości, a tutaj na ekranie telewizora pojawia się coś sprzecznego z tym, co my staramy się realizować w domu, to co? To młody człowiek, a tym bardziej dziecko, małe dziecko, czy człowiek nastoletni w takim okresie dojrzewania, no przeżywa jakieś napięcie. Milczenie, tak jak tu było powiedziane, może okazać naszą akceptację. Czyż nie powoduje to takiego troszeczkę rozłamu? Z jednej strony mówimy i prezentujemy coś innego i naszemu dziecku staramy się to przedstawić i swoim przykładem poprzez słowo, a nagle tutaj pozostawiamy dziecko bez odpowiedzi, czy zostawiamy go samego z obrazem, który on widział. Dlatego myślę, że pierwsze jest naturalne. Pewna forma zaspokojenia ciekawości, ale też rozładowania pewnego napięcia, które może dla nas w tej przestrzeni jest niewidoczne. Czemu? Bo jeżeli my nie odpowiemy, na pewno się dowie, albo postara się dowiedzieć. Jak nie z internetu, to myślę, że koledzy będą starali się go wyedukować. Pytanie, czy tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Właśnie to jest ta przestrzeń tej seksualizacji. Że czasami tylko możemy się skupiać, no tak, to, co jest w mediach, to, co jest na billboardach, a zapominając jednak, że środowisko ma znaczący wpływ. Ma znaczący wpływ. Dlatego jest dosyć ważne tutaj podejmowanie rozmów, co zresztą kryje się w tytule naszego spotkania, jak rozmawiać z dziećmi.
No myślę sobie, że nawet taka reakcja właśnie w sytuacji oglądania jakiegoś filmu, no reakcja ojca na przykład, czy mamy, że właśnie takich scen nie chcemy oglądać, bo to jest podglądanie czyjegoś życia, że jest to niewłaściwe. Sami nie chcielibyśmy być podglądani i nie chcemy nikogo podglądać. I też taki przykład właśnie ojca, mamy, że nie wysyła dzieci, prawda? To nie jest film dla was, prawda? Wyjdźcie z pokoju, a my będziemy kontynuować oglądanie.
Tutaj taki ciekawy przykład mieliśmy jednych rodziców i tu też można jakby spojrzeć na siebie, odnaleźć w swoim życiu, że ich siedmioletnie dziecko, czyli już takie starsze, no, wraz z innymi kolegami podjęli taką piosenkę, gdzie przewijało się słowo sexy. No, śpiewali. Inni rodzice się śmiali, podśmiewali, ale oni tego nie zaakceptowali. Nie mogli. I owszem, teraz można zadać sobie pytanie, czy my nasze dziecko pozostawiamy i wraz z innymi wyrażamy naszą akceptację, a to jest fajne i śmiejemy się, bo nasze dzieci wypowiadają słowa, których niejednokrotnie nie rozumieją, czy jednak nawet swoją postawą, czy wyrazem twarzy, tak, czy prośbą, słuchaj, może bym jednak poprosił cię, chciałem z tą zamienić dwa słowa, staramy się wskazać, że nie jest to stosowne, nie jest to dobre, nie jest to dobre dla ciebie. Czy ja tak mówię do twojej mamy albo do twojej młodszej siostry? Właśnie to, co staram się powiedzieć, że to są takie sytuacje codzienne, zwyczajne. I nie chodzi o to, żebyśmy my się ich przerażali, ale żeby starać się wziąć, że jest dobry sygnał. Dobry sygnał do tego, żeby podjąć rozmowę z tym naszym ukochanym brzdącem, no może z trochę już starszym, nastoletnim, a może z tym większym, i jednak podjąć ten temat, podjąć ten ważny temat.
Zresztą nam się wydaje, że właśnie taka równoległe, czyli rozmowy z dziećmi, wykorzystywanie nadarzających się okazji, plus jeszcze dawanie właśnie przykładu, że my jako małżonkowie, jako rodzic pracujemy nad sobą, znamy swoje słabości, mówimy o nich, potrafimy się też przyznać do błędu, przeprosić, przebaczyć. Mi się wydaje, że właśnie to też buduje taki obraz pozytywny dziecka, jego wartości, jego rozwoju, ale też są oczywiście sytuacje, w których nasze dzieci zetkną się z czymś negatywnym, czyli obejrzą na przykład pornografię, czy przypadkowo, czy podsuniętą przez kolegę, koleżankę, ale w dzisiejszych czasach będzie im bardzo trudno, chociażby na przykład będą słyszeć, że masturbacja jest czymś zupełnie naturalnym, że właśnie wręcz wspomaga ten prawidłowy rozwój, że jakoś przygotowuje właśnie do tych kontaktów, potem z rówieśnikiem, seksualnych kontaktów, i dziecko słuchając takich rzeczy może gdzieś tam właśnie wykorzystać w ramach ciekawości. I tutaj faktycznie rola rodziców jest przeogromna jako takich towarzyszy takich sytuacji bardzo trudnych, czyli nie pozostawianie dzieci tylko w kwestii, że my stawiamy im wymagania, mamy oczekiwania, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że dzieci są słabe, że mogą upadać, nawet gdy tego nie chcą. I to jest też ważne, żeby w takiej miłości, delikatności upominać ich, naprowadzać na dobrą drogę, ale też dawać wskazówki, jak sobie radzić z tymi pokusami, jak właśnie chłopiec ma odwracać wzrok, jak ma powiedzieć właśnie jasno koledze, że takich obrazów on nie chce oglądać, jak ma szanować w swoim zachowaniu, w swoim słowie koleżankę, czy na odwrót właśnie, jak dziewczyna swoim ubiorem stosownym do danej sytuacji ma szanować swoją godność jako dziewczyny, jako kobiety.
Tutaj możemy sobie wyobrazić, może tak pozwolić sobie przedmiotowo, że to jest jak gąbka. Piękna, wspaniała, cudowna gąbka, która zostaje nasączona. I teraz pytanie czym? Czy czymś pięknym, pachnącym, można powiedzieć, wonnymi olejkami, chciałoby się rzec, czy czymś dobrym. Czy jednak, jeżeli zostanie nasączone informacjami związanymi z tą sferą seksualną w sposób negatywny, niewłaściwy, często niezrozumiały, to czy tam będzie jeszcze miejsce dla nas? Myślę, że tak, bo nadal możemy pracować na tym, mamy kontakt z naszym dzieckiem i zawsze jest czas i moment na to, żeby nawiązać do pewnych kwestii. Nie rezygnować, ale myślę, że nawiązać. I to jest niesamowite, bo tutaj już mówiliśmy o nauczaniu domowym. Myślę, że dobrze jest wyposażać nasze dzieci tak, żeby one mogły się zmierzyć z tym. Bo musimy o tym pamiętać, że przyjdzie taki dzień, że nie będzie nas przy nich. Po prostu nie będzie. Będą się spotykać ze swoimi rówieśnikami, już będą starsi. I też musimy ich nauczyć, jak mają realizować i podchodzić do spraw związanych z seksualnością. Jest to pewien proces naturalny. Ja bym się może odniósł troszeczkę ewangelicznie. No po prostu mamy być światłem świata. Nie chowa się świecznika pod korcem. Nie możemy zamykać się tylko wokół siebie. I myślę, że to jest ważne. Poza tym wyposażamy nasze dzieci w pewną mądrość. Podnosimy je, mówiąc, budując przede wszystkim zaufanie, ale też wiarę w niego samego, że musi się zmierzyć z tym, tak? i musi wypracować pewne mechanizmy, no tak może brzmi trochę technicznie, ale pewne takie zdolności, o może bardziej talenty do przeciwstawiania się, w spojrzenie w zdrowy sposób. I powiem, że sporo młodych ludzi spotykamy, którzy niesamowicie weryfikują i potrafią ocenić tą rzeczywistość, którą są i też wiedzą, w którą stronę skierować swoje kroki, aby po prostu się nie unieszczęśliwić.
Jak Państwo mówili o dawaniu przykładu, bo dzieci w końcu będą bez nas, będą samodzielne i będą musiały podjąć decyzję. Na przykład oglądamy film, który jest nieodpowiedni. Nieodpowiedni jest dla dziecka, ale przyznajmy szczerze, czy on buduje nas? Nie buduje. Jest po prostu, pokazuje zło, pokazuje przemoc, pokazuje właśnie jakieś zachowania zupełnie niezgodne z tym, jak uczymy w domu, jak pokazuje Słowo Boże. Wyłączamy telewizor w trakcie filmu. Skandal, co się dzieje? Tu już mamy dorosłą, prawie młodzież. Na pierwszy moment oburzenie. Ale słuchajcie, przecież my też nie oglądamy, my wyłączyliśmy, my nie chcemy tego oglądać. My jako rodzice nie będziemy tego oglądali, bo to nam szkodzi. Jeżeli nam szkodzi, to tym bardziej wam będzie szkodziło i możemy na ten temat pogadać. I teraz to jest też wyposażenie w pewien właśnie taki mechanizm, o którym tu Państwo mówią, że jeżeli to mnie nie buduje, to ja wyłączam, a nie staram się potem sobie usprawiedliwiać, bo to mnie będzie niszczyło, będzie ten obraz wracał.
Właśnie my zawsze pytamy dzieci i uczymy je właśnie dokonywania tych wyborów, czy to cię rozwija, czy to cię krzywdzi. Właśnie zadając sobie takie pytanie, bo to jest, wydaje się, bardzo takie właśnie istotne. Ja powiem jeszcze, taką sytuację miałam z tą naszą najstarszą córką. A propos jakiejś sytuacji, gdzie ona miała odmienne zdanie niż ja, więc moja argumentacja, prawda, prowadzenie tutaj rozmowy nie dawała oczekiwanych skutków. I w pewnym momencie, i to były wszystko argumenty takie, można powiedzieć, czysto ludzkie. Natomiast w pewnym momencie powiedziałam, ale wiesz co, córciu, to spójrzmy na to z perspektywy Bożej. I powiedziałam tylko jeden argument, a ona nieoczekiwanie powiedziała, tak, mamo, masz rację. Tak właśnie, tak powinnam właśnie zrobić, jak mówisz. Czyli czasami my się spalamy też jako rodzice w argumentowaniu dziecku właśnie tych takich czystych, rozumowych, logicznych, właśnie ludzkich rozwiązań, natomiast też warto tutaj sięgnąć do tej perspektywy Bożej, właśnie co Jezus by uczynił, jak rodzina tutaj nazaretańska by uczyniła i właśnie w takim domu, gdzie dzieci widzą, że rodzice rozmawiają ze sobą na różne tematy. Czasami widzimy, że stworzenie takiej atmosfery, by dziecko otworzyło się i rozmawiało z nami, jest rozmowa między nami, między rodzicami. Na przykład o tym właśnie, jak rodzina jest zagrożonym powołaniem, małżeństwo, jakie jest zagrożonym powołaniem. My mówimy między sobą o tym, dziecko się przysłuchuje i zaczyna się włączać w rozmowę. Mówimy o tych starszych dzieciach, że faktycznie ono też dostrzega pewne już mechanizmy. Myślę sobie też o tym, że ważne jest, byśmy my, rodzice, wychowywali tak dzieci, by one, nie tylko one były ochronione, nasze dzieci, tylko żeby one miały w sobie odwagę do tego, żeby pójść do swoich grup rówieśniczych i przekazywać te treści tym dzieciom, tym rówieśnikom, kolegom, koleżankom, którzy po prostu nie mieli takiego szczęścia mieć takich rodziców otwartych na te rozmowy. Bo proszę sobie wyobrazić, jeżeli my organizujemy warsztaty otwarte, gdzie są zaproszeni wszyscy ludzie, to 90% osób, które przychodzą, to są mamy. Nie ma ojców. A my już z perspektywy tych doświadczeń ponad 10 zajmowania się tym tematem, 10 lat, widzimy po prostu, że obecność ojca w wychowaniu zarówno córki, jak i syna jest niebywale istotna.
Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Myślę, że pan Leszek potwierdzi również tą sytuację jako wspaniały ojciec, już chyba nawet dziadek, tak?
I piątki wnuków na razie.
Gratuluję, to jest chyba początek, więc myślę, że potwierdza to, tak?
Tak, zdecydowanie.
Zdecydowanie. Rzeczywiście nie chcę tutaj przejść roli ojca, ale wydaje się, że jest wiele mamy do zrobienia, nie tylko w tym kontekście naszych dzieci, ale to jest przestrzeń, która nas rozwija.
I jako teraz, jeżeli teraz dziecko, mówimy, że ma swoje stanowisko prezentować również w grupie rówieśniczej, również w klasie, zabierać głos w niekiedy nawet wobec całej klasy, która ma inne zdanie. Niekiedy jest to, można to przewidzieć, bo czasami tematy lekcji wychowawczych, czy powiedzmy akurat tej przygotowania do życia w rodzinie, jak na razie, wiadomo jakie będą i wiadomo jakie może być nastawienie uczniów i nawet nauczyciela. I bywa, że dziecko przychodzi do rodziców i mówi: tato, mamo, będzie taki temat, ja chciałem coś powiedzieć, ale brakuje mi argumentów. Jak to najlepiej przedstawić? Co zrobić? I wtedy razem szukamy, sobie spisuje w punkcikach i już idzie wyposażony, że tak powiem, w naszą pomoc, ale prezentuje to sam. Bo to trzeba dziecku pomóc. No bo to
trzeba tak pomóc i jeszcze trzeba dać do zrozumienia dziecku, że my stoimy za dzieckiem. Czyli jeżeli ono pójdzie i nawet w jakimś stopniu na początku może być wyśmiane przez rówieśników, albo no tak wyciszone przez nauczyciela, to jednak ono wie, że rodzice upewniają je, że słusznie postępuje, że jak trzeba coś, pewne rzeczy dopowiedzieć lub wyjaśnić, to rodzice się zjawią w szkole i dopomogą. I sobie myślę właśnie, że to jest jakby od tej strony wewnętrznej, czyli od strony domu, my możemy wspomagać nasze dzieci i tutaj no, prawidłowo pomagać im się rozwijać, ale myślę sobie, że też naszą rolą rodziców jest chronić je przed tymi negatywnymi wpływami z zewnątrz, w tym wymiarze szkolnym, no, czyli chociażby właśnie składać oświadczenia naszego protestu właśnie, że nasze dziecko, nie zgadzamy się na udział dziecka w zajęciach tego i tego, tego typu w szkołach.
Takie oświadczenie można na przykład pobrać ze strony forum, które wspólnie z innymi rodzicami założyliśmy. Forum jest na stronie nieszkodzic.pl, od słowa nie szkodzić, i tam są dwie formy oświadczenia dla naszego miasta, w którym mieszkamy, jak również dla innych miast. Myślę, że to też daje nam rodzicom pewną taką pewność, że też podjęliśmy działania na tym gruncie szkolnym, że oczekujemy, żeby nasze dziecko nie brało udziału w zajęciach prowadzonych przez konkretne fundacje, jak również jest to pewna forma wsparcia dla nauczycieli, może i dla samego dyrektora, który ma też jakiś argument w tym momencie, że jednak rodzice nie życzą sobie tej formy zajęć. Tutaj mówiliśmy właśnie o ojcostwie. Niesamowicie to przyszło, że do rodziny, która stoi za dzieckiem. To jest dosyć ważne. Wiem, że czasami, tak jak spotykałem się z niektórymi rodzicami, jest takie uczucie, że czynnik wiary wystarczy, że kreujemy tą postać wiary, staramy się, żeby nasze dziecko uczestniczyło w tym życiu duchowym, w życiu sakramentalnym, czasami mając wrażenie, że to wystarczy. Że to wystarczy. Okazuje się, że jeżeli chodzi o przestrzeń seksualizacji, otóż nie. Otóż nie. Po to są nam zadane dzieci, po to dostaliśmy tak wspaniały dar, jakim są one same, po to właśnie, żeby je wyposażać w odpowiednią wiedzę. Wiara i wiedza idą równolegle. To zresztą święty Jan Paweł II jasno tutaj wskazywał. Te dwa skrzydła, które unoszą nas w jednym bardzo dobrym kierunku. Myślę, że to jest ważne, bo czasami spotykamy rodziców, którzy mówią, no moje dziecko chodzi do szkoły katolickiej albo do przedszkola katolickiego. Co to oznacza? To oznacza, że tam inne dzieci nie przynoszą tematów związanych właśnie z seksualizacją? Otóż nie. I to jest duży dylemat. Dylemat też, dlaczego nie podejmujemy. Myślę, że nasze dzieci oczekują od nas konkretnych informacji. A któż najlepiej ich nie wyposaży jak my, rodzice? W końcu wiemy, skąd się wzięły nasze dzieci.
Mówili Państwo o wyśmianiu. Dziecko bywa wyśmiane, bywa, że przychodzi do domu z płaczem, bo właśnie w jakiś sposób to, co uważa za słuszne, zostało potraktowane w jakiś taki sposób niewłaściwy. I no, serce rodzica boli, szczególnie to już na etapie jeszcze, powiedzmy, przedszkolaczka, że został za coś tam niesłusznie, na przykład skarcony, posądzony i tak dalej. I chyba należy dziecko wysłuchać, przytulić, pogłaskać, ucałować, ale powiedzieć, są takie sytuacje w życiu, że będziesz wyśmiany, że nie pójdą za tym, co ty powiedziałeś. I to przygotowuje do tego, by to dziecko w wieku już 10 lat, będąc w szkole i średniej, potrafi takie dziecko stanąć wobec klasy i powiedzieć zupełnie co innego, niż mówią wszyscy. Bo potem się okazuje, że ci wszyscy, to nie są wszyscy, tylko wszyscy mówią jednym głosem, to samo powtarzają, niekiedy nie rozumiejąc. Jeden się wyrwie i powie inaczej. Potem się okazuje, że jest dużo więcej, którzy myślą tak samo, tylko każdy się bał powiedzieć. I teraz no, musi się znaleźć w środowisku ktoś, kto powie prawdę na dany temat.
Znaczy tutaj dobry argument jest wyciągnięty. Kwestia w ogóle przeżywania w naszych oczach porażek przez nasze dzieci. Przecież to jest im potrzebne. Ostatnio rozmawialiśmy z paroma ojcami na temat wspólnego grania oczywiście z tymi młodszymi i tutaj ojcowie argumentowali, bo mamy były bardzo zaniepokojone, że ich syn, mały syn przegrywa z ojcem. Ojciec argumentował, dobrze, tak? No, uczy się chłopak pewnych sytuacji. To nie znaczy, że jest przegrana, bo o co chodzi? Syn będzie się starał co? No jednak wykazać, że podciągnie się do taty. Ale niesamowita właśnie ta relacja ojca i mamy tutaj w tej sytuacji. I to, co mówiliśmy wcześniej, jak wiele możemy na takich drobnych sytuacjach jako ojcowie uczynić i zrobić, tak? Nie mówiąc tutaj w szczególności o relacji do dziewcząt dorastających. Jak bardzo jesteśmy ważni i potrzebni.
Czy jeszcze coś by należało we wstępie powiedzieć, czy możemy już prosić słuchaczy?
No jeszcze chciałabym może na koniec właśnie przed tymi zapytaniami słuchaczy, na które liczymy tutaj na komentarze i też jakieś takie świadectwa, może historie z życia. Tam w tym fragmencie, bo my się ciągle od tego odwołujemy, właśnie do tego fragmentu Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, zresztą my też praktykujemy u siebie w domu czytanie z dziećmi, czytanie dzieciom różnych dokumentów, które wcale nie są łatwe, ale zaczęliśmy od listu do dzieci Jana Pawła II. To jest naprawdę przepiękna lektura, kiedy wspólnie zasiadamy i czytamy na głos. Ale jest też taki fragment bardzo konkretny, co rodzice, jakie powinni poruszać rzeczy w rozmowach. To też w rozmowach z dziećmi nie powinno nigdy zabraknąć rad udzielanych dla wzrostu w miłości Boga i bliźniego oraz dla przezwyciężania trudności. Dyscyplina zmysłów i ducha, czujność i roztropność w eliminowaniu okazji do grzechu, strzeżenie wstydu, umiarkowanie w zabawach, zdrowe zajęcia, częsta modlitwa i przystępowanie do pokuty i Eucharystii. Młodzież powinna przede wszystkim troszczyć się o rozwój pobożności do niepokalanej Matki Bożej. A święty Jan Chryzostom coś takiego powiedział. Nie zabraniam ci zawierać związku małżeńskiego, ani nie potępiam tych, którzy się bawią. Pragnę tylko, abyś to uczynił z umiarkowaniem, bez sprośności, winy i grzechu. Nie nakazuję wam ucieczki w góry czy na pustynię, ale żebyście, pozostając wśród ludzi, byli dzielni, dobrzy, skromni i czyści. I tak można właśnie rozmawiać z dziećmi po prostu.
Tak, te trzy elementy, o których tu Państwo wspomnieli, cytując nauczanie naszego świętego papieża.
Słowo, przykład modlitwa.
I modlitwa. Także
ta kolejność,
ale właśnie ta modlitwa, może dzisiaj nie mówimy dużo o modlitwie, bo były inne audycje na ten temat, ale codzienna modlitwa rodzinna, gdzie te tematy, które zaistniały w ciągu dnia, są w jakiś sposób też oddawane Panu Bogu, nie tylko przez rodziców, ale również przez dzieci, które przeżywają daną sytuację i jakoś uczą się właśnie oddawać to Bogu, co na przykład te sprawy, z którymi sobie nie radzą, bo przecież jako dorosłe osoby też z wieloma rzeczami sobie nie radzimy, co nie znaczy, że mamy załamać ręce. Nie, mamy właśnie liczyć na Bożą pomoc, łaski sakramentu małżeństwa. I tą pomoc otrzymujemy, ale musi być ten zwrot do Boga.
Tutaj jest bardzo ważny element, bo przez tą pierwszą część tutaj audycji mieliśmy wrażenie, że tylko mamy się modlić za dzieci, a tutaj bardzo ważne i istotne jest odwoływać się i prosić o tą mądrość Ducha Świętego względem nie rodziców. Jak spotykamy się z ojcami, bo to jest relacja w dwie strony, dzielimy się doświadczeniem, to niejednokrotnie ojcowie mówią, że oni się przygotowują do rozmowy z dzieckiem, przygotowują się. Tak, bo pewne tematy są nawet trudne dla nas ojców, tak, bo z nami i tata nie rozmawiał. Nikt z nami nie rozmawiał na ten temat. Doświadczenia mogą być negatywne wielu z nas, tak? Dlatego się przygotowują. I tu też niesamowita rola naszych ukochanych żon, które nas wspierają w tym poprzez modlitwę, ale również jeżeli jest córka, doradzają nam. I również wychwytują pewne rzeczy, które one już widzą wcześniej, że córka wchodzi w tą przestrzeń seksualizacji i widać, że ojciec ma tutaj niesamowitą, dużą przestrzeń, aby ją podnieść i jakby wyciągnąć i przeprowadzić przez tą może i trudną drogę, ale myślę, że piękną dla niej i dla niego, ukazując, czym jest relacja, jaki jest prawdziwy mężczyzna w relacji, w szczególności do swojej żony.
I również do córki, której nie potępia, nie przekreśla, tylko podnosi, pokazując, że ją kocha. Bo to jest ważne dla kobiety, być kochaną. I jeżeli jest kochana przez tatę i ona o tym wie, czuje, nie tylko słownie, to po prostu nie będzie łaknęła tego słowa i tej miłości od przygodnych jakichś kolegów, którzy na to łapią potem dziewczyny w szkole i nie tylko.
To jest to właśnie uprzedmiotowienie, tak? Czyli postrzeganie przez ten pryzmat seksualny przez chłopca, który właśnie patrzy, że jest to kolejny etap jego drogi do męskości, oczywiście błędny i niewłaściwy, i tą dziewczynę chcąc nie chcąc tylko ma spotkanie w doświadczeniu seksualnym. A tutaj ojciec, budowanie relacji na przestrzeni tej, której najbardziej kobieta oczekuje. Dziewczyna dorastająca tej przestrzeni nawet przytulenia ciepłego, ale przytulenia jakiego? Bezpiecznego. Tu się czujesz bezpiecznie. Tak trochę może z przekąsem, jak czasami niektórzy ojcowie mówią, że nie, no naprawdę, to moja nastolatka, dała mi się we znaki. Ja mogę powiedzieć, po prostu musisz ją wziąć chyba na kolano. Wziąć na kolano i przytulić. I przytulić. Kiedy emocje zgasną w niej już na ten moment, albo nawet jeżeli są w tym momencie i ona chce i wysyła sygnał do ciebie, tato, gdzie jesteś? Możesz powiedzieć, tutaj, bo ciebie kocham i zawsze będę przy tobie.
Dziękuję bardzo. Państwo Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie są naszymi gośćmi, a teraz na antenie zagoszczą słuchacze.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla użytkowników tej sieci telefony darmowe, i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Zapraszamy.
I jeszcze strona internetowa
www.poradniakatolicka.pl.
Boży plan jest właśnie taki.
Są dziewczyny i chłopaki.
Boży plan to plan jedyny.
Są chłopaki i dziewczyny.
Dnia szóstego stworzył Bóg Adama. To historia bardzo stara, chociaż dobrze znana. Ogarnięty samotnością w końcu Adam zasnął. Wtedy bardzo dobry Bóg obdarzył go niewiastą.
Jeden przyczyny.
Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla małżonków i rodziców temat przeciwdziałania seksualizacji, czyli jak rozmawiać z dziećmi. Państwo Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie są naszymi gośćmi.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Tadeusz z Wałbrzycha.
Prosimy bardzo.
No, ogólnie kwestia oderwania seksu od miłości, no to jest taki mechanizm, który służy no, ku manipulacji człowiekiem, a i też po prostu, no można powiedzieć, narodami, bo przecież w czasie II wojny światowej no, Niemcy okupujący Polskę starali się właśnie i w ten sposób wpłynąć na Polaków, na narody okupowane, że prezentowali im filmy właśnie takie pornograficzne. Ja dziękuję pani, która jest gościem, za ten piękny przykład właśnie, kiedy rozmawiała ze swoją córką i właśnie jej argumentacja taka na zasadzie przykładów jakichś ludzkich tłumaczeń nie przynosiła rezultatu, a rezultat dała właśnie dało odniesienie do tego, co by z gruntu Bożego wynikało do danej sytuacji. Także ja myślę, żebyśmy właśnie jako ludzie wierzący o tym pamiętali i wręcz w psalmie 119 jest wręcz no, obietnica taka, która mówi psalm 119, wiersz 9. Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości, przestrzegając słów Twoich. A więc jest odpowiedź, jak wybrnąć z takiej sytuacji. A jeszcze pozwolę sobie 11 wiersz z tego przeczytać psalmu. W sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie. A więc właśnie ten grunt Boży jest dla nas ratunkiem, czy można podać przykład Józefa z Egiptu, który narażony na sytuację, gdy żona pewnego dostojnika egipskiego chciała go po prostu na tyle, żeby z nim współżyć, to on bojąc się Boga no, uciekł przed nią. Także piękny przykład niedania się, prawda, w ten sposób poddania się sytuacji pokusy. Powiem Państwu, że nie dalej jak wczoraj słuchałem przynajmniej części audycji w programie pierwszym i to jest w wieczornej porze taka audycja Seksosfera. Właśnie kwestia, że chciałem się włączyć do tej audycji, aby wskazać na właśnie to, żeby to było połączone z miłością, bo jednak no, sam seks oderwany od miłości to jest narzędzie manipulacji, prawda, drugim człowiekiem, w sensie użycia jego no, przez drugą osobę. I na koniec chcę tak powiedzieć, że pewne takie coś, co zasłyszałem, iż ten, kto kocha wszystkie kobiety, i tu by można odnieść do tego właśnie patrzenia, w sensie takiego pożądania wobec różnych kobiet, ten, kto kocha wszystkie kobiety, nie kocha żadnej. A ten, kto kocha jedną, czyli po prostu tak, jak Pan Bóg przykazał, ten kocha wszystkie. Dziękuję uprzejmie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy, Panie Tadeuszu. Zgadzamy się.
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Dziękujemy za ten telefon. Myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że my rodzice jesteśmy przewodnikami dla naszych dzieci, że tak jak jesteśmy wzajemnie dla siebie kierownikami i w takim odczytywaniu woli Bożej względem naszego małżeńskiego życia, tak myślę, że jesteśmy kierownikami duchowymi, takimi przewodnikami dla naszych dzieci, żeby właśnie pomóc im odczytywać z perspektywy Bożej ich życie.
Słuchamy, Radio Maryja. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nazywam się Anna Kubiak i dzwonię z Łodzi.
Prosimy.
Czy jestem na antenie?
Jest pani na antenie. Prosimy.
Dobry wieczór. Chciałabym zadać pewne pytanie i taki problem postawić dla państwa ogrodowczyków, którzy pewnie sobie mnie przypominają, ponieważ współpracowaliśmy razem właśnie w sprawie programu edukacji seksualnej proponowanej przez Łódzki Urząd Miasta dla gimnazjów łódzkich. O tym troszeczkę była mowa w programie, o tej właśnie takiej programowanej seksualizacji dzieci i młodzieży. Chciałabym powiedzieć, że były możliwości konkurowania z programem edukacji seksualnej takiej Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPAN, która aktualnie wygrała w Łodzi nowy konkurs na prowadzenie edukacji w gimnazjach. Był program taki oczywiście zupełnie niepermisywny, tylko program taki złotego środka profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową i ciąży nastolatek. Proponowany zresztą przez znajomą państwa i osobę, która współpracowała ze Stowarzyszeniem Agape, które tam w Łodzi współdziałało z moim Stowarzyszeniem Forum dla Ojczyzny. Walczyliśmy, protestowaliśmy przeciwko temu programowi bardzo permisywnemu edukacji seksualnej, który teraz będzie w Łodzi funkcjonował. Nie było konkurencji, ponieważ właśnie Stowarzyszenie Łódzkie, Stowarzyszenie Agape nie zdecydowało się wystartować w konkursie na edukację seksualną. Chciałabym zapytać, czy to dobrze się stało, jak państwo uważają, czy to dobrze się stało, że nie było konkurencji, nie było programu, który był naprawdę bardzo dobrym programem. Ja się zajmuję zawodowo tą problematyką. Pracuję w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi i popierałam ten program. I czy dobrze się stało, chciałabym się dowiedzieć, czy dobrze się stało, że ten program nie wystartował, ponieważ nie zdecydowano się poprzeć tego programu i wystartować. Musiało być stowarzyszenie, żadna osoba prywatna nie mogła startować. I teraz w Łodzi dzieci już drugi rok będą poddawane permisywnej edukacji seksualnej.
Tak, dziękujemy za pytanie, pani Anno.
Pani Aniu, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego, bo nie wiemy, bo tak na dobrą sprawę nie do końca też znamy przyczyny, dlaczego akurat ten program został niewybrany. Trudno nam tutaj się wypowiedzieć na ten temat. Natomiast oczywiście, że myślę, że to nie będzie odosobniona sytuacja. Myślę, że w większości miast w Polsce będą się zdarzać właśnie takie sytuacje, a nie inne, że będzie wygrywał, bo właściwie no, organizacje, które są promowane przez różnego rodzaju urzędy, wydziały, no, neutralne światopoglądowo, promujące, prawda, różnego rodzaju elementy ideologii gender, one będą robić wszystko i tak konstruować też warunki konkursu, bo tutaj nie mówimy, nie mamy czasu, by mówić o warunkach konkursu, ale tam były tak stworzone warunki konkursu, by uniemożliwiały również wygranie innym podmiotom startującym. Także to jest po prostu, no niestety taka sytuacja akurat u nas w Polsce, że są niesprzyjające okoliczności polityczne, że ta organizacja, właśnie ta Fundacja Spank wygrała. Natomiast podejrzewam, że tutaj musimy podkreślić, że jedyną siłą, grupą społeczną, jaka jest w stanie przeciwstawić się tego typu działaniom, są po prostu rodzice. Jeżeli rodzice się wreszcie nie uaktywnią i nie powiedzą zdecydowanego nie dla tego typu zajęć, stąd ciągle przypominamy o tym oświadczeniu, które można pobierać ze strony nieszkodzic.pl, żeby właśnie składać do dyrekcji, wspomagać dyrektorów w tym, by nie zapraszano, by odmawiano tego typu, bo jeżeli proszę zobaczyć, większość dyrektorów powie, że przepraszam, ale ja państwa nie mogę przyjąć do mojej szkoły, bo ja mam tutaj oświadczenia rodziców, którzy nie życzą sobie państwa w tej szkole, no to siłą rzeczy ta dana fundacja nie będzie realizować tego programu.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, tu Agnieszka z Łodzi.
Witamy serdecznie.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za taką audycję, za to dla nas, dla rodziców. Ja jestem mamą dwojga dzieci, 19-latka, chłopca i 15-letniej dziewczynki. Bardzo chciałam podziękować za to, że są takie audycje, że możemy słuchać, że możemy się włączać do tego. I co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że jest cudownie, jeżeli mamy kontakt z naszymi dziećmi na każde. Właśnie tutaj przychodzi też mój syn i trochę tutaj podsłuchuje. Na każde pytanie dręczące ich właściwie od momentu, kiedy tylko zaczynają coś mówić, zaczynają rozumieć, zaczynają pytać, powinniśmy im udzielać informacji. I takich jak my potrafimy. Jeżeli potrafimy odpowiedzieć od razu, odpowiadajmy. Jeżeli nie, to doczytajmy, nawet dopytajmy, bo my dorośli czasami też nie mamy takiej wiedzy, ale starajmy się nigdy nie zostawiać ich bez odpowiedzi. Pamiętam, jak mój syn, 7-latek, podszedł do mnie kiedyś i mówi: mamuniu, co to znaczy seksować się? Dla mnie szok, ale wiedziałam, że nie mogę zostawić tego bez odpowiedzi, aż, to znaczy przeżywam bardzo, przepraszam za mój głos, ale drży mi cały czas. I ja nigdy nie starałam się właśnie zostawiać tego bez odpowiedzi. Wtedy byłam bardzo zajęta i mówię: synku, przypomnij mi, gdzieś tam jechałam do sklepu, mówię, przypomnij mi, jak tylko wrócę, to ja ci to wytłumaczę. Oczywiście ja zapomniałam, syn dowiedział się od kolegi, chyba 3 lata starszego od niego. Ja o tym zapomniałam. Za kilka dni on podchodzi do mnie i mówi: ja już wiem, co to znaczy. I ja oczywiście przypomniałam sobie o tym i mówię: synku, co to znaczy? Powiedział mi w bardzo brutalny sposób. Myślę, że nie rozumiał swoich słów. Nie chcę przytaczać, bo nie były to ładne słowa. I ja wtedy usiadłam, wzięłam go na kolana, wzięłam go obok siebie i mówię: synku, jesteś w błędzie. I po prostu wytłumaczyłam mu, tak jak ja rozumiałam to wtedy, to było kilkanaście lat temu. Ale od tego czasu ja mówię, to znaczy powiedziałam mu tak: synku, zawsze przychodź do mnie z każdym pytaniem, jakie tylko masz, z każdym problemem, jakie tylko masz, a ja postaram ci się odpowiedzieć. Nie szukaj pytań, nie szukaj odpowiedzi na pytania u swoich rówieśników, u swoich kolegów, tylko przychodź do mnie, a ja postaram ci się to odpowiedzieć. I za kilka dni przyszedł znowu i mówi: mamuniu, ja już wytłumaczyłem Tomkowi, on był w wielkim błędzie. Mylił się po prostu co do tego. No i myślę, że tyle. Myślę, że mogłabym jeszcze długo opowiadać o wielu takich wydarzeniach, ale może dam też możliwość powiedzenia się innym mamom czy ojcom. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pani Agnieszko.
Dziękujemy również, pani Agnieszko, za wskazanie tej dobrej drogi. Rzeczywiście wiedza i doświadczenie jest w nas. Pozdrawiamy również syna, jeżeli jest tam gdzieś w okolicy. Na pewno masz wspaniałą mamę. Rzeczywiście, podjęcie tego tak, jak potrafimy, w najlepszy sposób, jest ważną decyzją. Tutaj pani Agnieszka pięknie przedstawiła, jak wiedza może wpłynąć do naszych dzieci, tak, w jaki sposób. Ale również myślę, że warto powiedzieć, jeżeli w tej chwili jesteśmy zajęci albo czujemy się nie na siłach, żeby odpowiedzieć na pytanie, powiedzieć: syneczku, córeczko, bardzo cię kocham i twoje pytanie jest dla mnie bardzo ważne. Pozwól, że odpowiem ci na to wieczorem dzisiaj albo w dniu jutrzejszym. Dlatego, żeby właśnie zostawić dziecka bez odpowiedzi.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże. Słuchaczka z Niemiec dzwoni. Dziękuję ślicznie za tą audycję. Przede wszystkim chciałam podziękować Państwu ogrodowczykom za ich ogromne zaangażowanie. Byliśmy też w tamtym roku jesienią w Karlsbergu. Ja chciałam się podzielić króciutko edukacją w Niemczech, bo właśnie jestem na bieżąco z tym, co nasza córka 12-letnia przechodziła na lekcjach biologii. I to wyglądało mniej więcej tak, że przyszło moje dziecko kiedyś ze szkoły i córka mówi tak: mama, nasza pani z biologii jest chora. Miała na myśli to, że jakieś takie chorobę psychiczną, w tym sensie mogę tak powiedzieć. Powiedziała tak: mama, nasza pani powiedziała nam, że jeżeli byśmy chcieli kiedyś uprawiać seks i nie chcielibyśmy, żeby rodzice o tym wiedzieli, to możemy skorzystać z prezerwatywy. I jeżeli tą prezerwatywę zużytą, to powinniśmy owinąć sobie w papierek i wyrzucić ją do kosza i nie wrzucać do toalety, bo toaleta może się zapchać, a wtedy może się to wydać. Z taką informacją przyszło moje dziecko do domu i w tym momencie ja się poczułam jak taka, jak znokautowana na ringu, od razu na dzień dobry. Dlatego, że bardzo ważne jest dla nas wychowywanie naszych dzieci w czystości i właśnie przygotowywania ich do takiej pięknej miłości, a tu nagle ktoś podważa te wszystkie wartości, które my przekazujemy naszym dzieciom. To było straszne. A z drugiej strony to było dla mnie takie pocieszające w tym wszystkim to, że córka przyszła, powiedziała nam, jak wyglądała lekcja biologii. To, że powiedziała do pani, że właśnie powiedziała, że pani jest chora, tak? To były takie dwie iskierki, które mnie w jakiś sposób uradowały. I jeszcze jedno dziecko zapytało, dlaczego my już musimy w tym wieku uczyć się tych rzeczy. To nauczyciela powiedział, żebyśmy nie mieli w szkole 14-letnich mam. I myślę, że dla mnie jest to najbardziej takie przytłaczające jest to, że większość rodziców, polskich rodziców mieszkających w Niemczech, oni nie mają świadomości. Bardzo możliwe, że nie interesują się tym, jak przebiegają te lekcje, nie rozmawiają z dziećmi i te dzieci są zostawione często same sobie i płyną z tym prądem i później rodzice budzą się wtedy, kiedy dzieci zaczynają już to współżycie w wieku wczesnym i wtedy zaczyna się horror rodziny. I ja w ogóle chciałabym bardzo podziękować też za to, że my możemy, znaczy dla mnie jest to ogromna radość, że my możemy się formować w domowym kościele, dlatego też, że na pierwszych rekolekcjach, na których byliśmy jeszcze świętej pamięci, ojciec Moszczeń właśnie też nawiązał do tego, że jak bardzo ważna jest ta rozmowa z dziećmi właśnie od samego początku, jak one są malutkie i pytają, skąd ja się wziąłem, skąd, jak to się stało, a jak ja się urodziłem, żebyśmy właśnie nie robili z tego tematu tabu, że dzieci właśnie przychodzą wtedy i pięknie z nami rozmawiają. I jeszcze właśnie taka piękna świadectwo naszego dziecka, bo teraz byliśmy też na takich rekolekcjach weekendowych, na ten długi weekend majowy i było na tych rekolekcjach bardzo dużo młodych małżeństw z małymi dziećmi i właśnie też zapytałam naszą 12-letnią córkę, jak ty mogłabyś się odnieść do tego, że tak dużo było tych młodych małżeństw z tymi małymi dzieciątkami. No a córka powiedziała, no pięknie, że oni zaczynają to swoje małżeństwo w taki właściwy już sposób, że nie będą oni w błędach, tylko właśnie, że tu w domowym kościele uczą się pięknej drogi małżeńskiej. I mówię, to jest piękne, my mamy właśnie tą radość tego korzystania też i z formacji. Nie wiemy, jak potoczą się losy naszych dzieci, ale mamy świadomość tego, że musimy z nimi my rozmawiać, mamy je kształtować i mamy je wyprowadzać z tych błędów. A jeszcze właśnie chciałam jeszcze nawiązać do, przepraszam, że tak mówię chaotycznie, do tej lekcji biologii i zapytałam córkę, czy pani powiedziała cokolwiek, że to jest bardzo wrażliwa, delikatna strona. Czy pani cokolwiek powiedziała, że powinniście z tym zaczekać, że nie można się z tym spieszyć, że trzeba patrzeć, z kim się spotykamy, poznawać tego partnera. Nie było ani jednego słowa. Córka powiedziała, pani nie powiedziała na ten temat ani jednego słowa. Czegoś takiego nie było. Nie było. Więc ja powiedziałam jeszcze sprostowanie do dziecka. Powiedziałam, córcia, tak jak pani powiedziała, że jeżeli nie chcecie, żeby rodzice wiedzieli, to powiedziałam do mojego dziecka, że może przyjść taki moment, że ty się zakochasz i może rzeczywiście nawet się zdarzyć tak, że zrodzi się taka myśl w twoim sercu, w twojej głowie, ale to właśnie masz pierwsze kroki kierować do mnie, do nas, do rodziców, do mnie i do taty, bo to była później rozmowa między córką a nami rodzicami. I to masz przyjść do nas, to masz się z nami poradzić, że w twojej głowie zrodziła się taka myśl. To tyle z mojej strony. Jeszcze raz ogromne podziękowania dla Państwa Ogrodowczyków za wkład, który u nas w Polsce wkładacie i też tutaj za granicą też, ale dziękuję bardzo, dziękuję za tą audycję dzisiaj. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy za to przywołanie wspomnienia, jakim były rekolekcje w Karlsbergu, za ten dar spotkania, jakim mieliśmy przyjemność, ten przywilej głoszenia tej dobrej nowiny. właśnie do Polonii, tam Niemczech. Myślę, że to nie jest sytuacja odosobniona, po prostu w całej Europie niestety rodzice mało podejmują te tematy, nie wiedzą, jak mają rozmawiać ze swoimi dziećmi. I też odniesienie się do tego, w jakim przyszło świecie żyć naszym dzieciom. No musimy od maleńkości tłumaczyć dzieciom, mówić, że my żyjemy według Ducha Bożego, nie według ducha tego świata i że na tym świecie są ludzie, są organizacje, którzy będą przekazywać błędne informacje, ale to są ludzie, którzy nie kochają ciebie tak, jak kochają rodzice. To jest niezwykle istotne i żeby o tym pamiętać, żeby powtarzać nieustannie dzieciom, że to my jesteśmy jedynymi, którzy ciebie kochają.
Słuchamy, Radio Maria.
Witam serdecznie, moje imię Tomasz Szeleściak.
Witamy.
Ja niedawno zakończyłem edukację w szkole ponadpodstawowej w Holandii i niestety tam, jak pani poprzednia mówiła na temat całej, że tak powiem, no tej bestialskiej siły tej edukacji, którą wdrażają tym dzieciom na temat tej nieczystości, tej sodomii, którą im tam się, że tak powiem, wciska, jest niestety straszna, ponieważ wiele ludzi tam naprawdę uważa, że seks jest niczym innym jak tylko zabawą, bo wielokrotnie uprawiają ze sobą seks nawet na imprezach. To jest bestialstwo. To, co się dzieje na Zachodzie, przechodzi teraz do nas, do Polski. Dzieci są coraz bardziej zapatrzone w tę całą demonologię związaną z seksualnością. Ubierają się, jakby pracowały na ulicach, co po niektóre dziewczyny. To jest dla niektórych chłopców jest tak, że no co mogę powiedzieć, naprawdę wiele, wiele ludzi robi rzeczy okropne, straszne. Chciałem teraz podać świetny przykład. Byłem na imprezie z zakończenia edukacji w Holandii, uczęszczałem do szkoły w Amsterdamie i tam lokalna młodzież, niczego sobie nie mająca, pod wpływem alkoholu lub różnych narkotyków, dzięki Bogu nielegalnych w naszym kraju, praktykowała homoseksualne miłostki, spółkowali ze sobą. To było po prostu wręcz ohydne. Ja po niecałym kwadransie bycia na tym przyjęciu musiałem wyjść, ponieważ wraz z moim kolegą, tak samo katolikiem, po prostu nie byliśmy w stanie zrozumieć i ogarnąć, co tak naprawdę tam się dzieje. Właśnie tutaj z tym kolegą Grzegorzem jesteśmy teraz, właśnie prowadzili, słuchaliśmy audycji, przypomniała nam się ta nasza, że tak powiem, przygoda, sytuacja, kiedy zetknęliśmy się z tak naprawdę tym zachodnim ciemnogrodem, który twierdząc, że jest postępowy, że jest przyszłościowy, że jest lepszy od naszych katolickich tradycji, tak naprawdę on się stacza w dół.
Ja ogólnie się wstydzę swoich wypowiedzi, ale ja uważam, że to, co dziś się dzieje, chociażby nawet spojrzeć na no, na światową Eurowizję, to jest po prostu wstyd i hańba, co się dzieje. No, gdzie jest dzisiaj ludzkość? Gdzie jest prawdziwe człowieczeństwo? No, niech mi pani redaktor powie, gdzie to wszystko się znajduje dzisiaj. Niczego nie ma. Ja przepraszam, że tak koledzy zabrałem telefon, ale ja jestem już strasznie zdenerwowany daną sytuacją. My jesteśmy tutaj za granicą, nasi rodzice niestety wyjechali w poszukiwaniu pieniędzy i ja jestem oburzony faktem tym, że świat stacza się na dno i wszystkie nauki, które uczono mnie w kościele, jak i na lekcjach religii...
Rządza się prostytucja.
Dokładnie, to jest po prostu... To jest...
Na samym deptaku, przecież zachęcają do klubów ze striptizem.
Dajmy sobie spokój już nawet z tą prostytucją, czy teraz popatrzmy tylko na to, jak dzieci w dzisiejszym, czy młodzież, tak to nazwijmy.
Tak właśnie, jak... ja tak, panie Grzegorzu, panu Tomaszowi, ale dobrze, że pan też przejął, że to nie był samotny głos pana Tomasza. Na pewno chcieliśmy bardzo tutaj podziękować, że tak jasno i zobrazowali panowie tą sytuację, która jest. Myślę, że wielu rodziców nas teraz słucha. Jest to wymiar seksualizacji. To jest właśnie seksualizacja.
Wie pan, ja powiem panu szczerze tak. Ja jestem nieco starszy od mojego kolegi, ale ja...
Powiem tak, o, moi rodzice wychowali mnie w wierze katolickiej. Moi rodzice bardzo, bardzo szczerze i z całego serca wpajali mi miłość, taką jak uczył nas Jezus Chrystus. A na dzień dzisiejszy, w świecie, którym ja jestem, w którym przebywam na co dzień, nie widzę tej miłości, wie pan? Jedyne co widzę, to widzę ciągłą pogoń za pieniądzem i ciągłą pogoń za rządzami. Za rządzami, które ogarniają nie tylko kraj, w którym ja się teraz znajduję, ale również i nasz.
Tak, tak, dlatego...
Dziękujemy za ten głos.
Tak, panie Grzegorzu, dziękujemy. Powiedział, że pan słowo powołanie i tutaj jeden z ojców powiedział nie są to, że tutaj mówię o duchownym. Powiedział, że dzisiaj jest jakby powołanie, niektórzy mają powołanie do pieniądza. To jest powołanie odnajdują. Nie do małżeństwa, nie do stanu duchownego, ale powołanie do pieniądza. Ale to, co właśnie panowie mówią, to jest seksualizacja. To jest seksualizacja i to jest ten kierunek, który jest proponowany naszym dzieciom i nam, też rodzicom, żebyśmy, nie wiem, jakoś wspierali te dzieci w tą stronę, a nasze wsparcie powinno iść w tą stronę, jak panowie powiedzieli, w stronę Jezusa Chrystusa. To jest jedyna taka prawda, która będzie niesamowicie mówić, wyzwalać, ale ukazywać piękno człowieczeństwa. Święty Jan Paweł II pięknie ukazywał. Czy możesz poznać człowieka bez Chrystusa? Nie możesz. Nie da rady. Niesamowicie się u panów jakby odzwierciedla, że to co, bo pan mówił tutaj o rodzicach, w tym mocnej wypowiedzi, ale jest niesamowite ugruntowanie, że rodzice, tak my to odczytaliśmy tutaj, ukazali panu prawdę, jak wygląda miłość. I to jest światło. I kiedy zderzenie następuje z ciemnością, no to właśnie jest tak, jak panowie mówią.
Króciutko, jeżeli panowie jeszcze chcą.
Możemy, naprawdę, możemy posłuchać bardzo chętnie. Ja jeszcze tylko chwilkę chciałbym powiedzieć do wszystkich tych rodziców, którzy nas słuchają.
Poprosimy.
Nie bójmy się mówić prawdę i nie bójmy się tego, że... Nie bójmy się słowa, że seks jest nie tylko potrzebny, jest niezbędny, ale jest miłością, prostą miłością i trzeba tą miłość wyzwalać, ale w odpowiednim stadium.
Tak, według Bożego planu. Dziękujemy bardzo panom za ten głos.
Dziękujemy serdecznie i nie bójmy się słów, że tylko prawda nas może wyzwolić, bo prawda jest pochodzi od Chrystusa, tak jak sam Chrystus powiedział.
Bóg zapłać.
Słuchamy Radio Maryja.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy panią. Kogo? Witamy.
Teresa z Małopolski.
Prosimy.
Ja chcę poruszyć problem postępowania starszego rodzeństwa wobec tej sytuacji właśnie, czyli dorosłe dzieci tworzą się pary, zamieszkują razem i cóż, rodzice nie dość, że mają ze starszymi dziećmi problem, nie akceptują tego, co wyczyniają starsze dzieci. Zamieszkują razem. O, gdyby to no, plan jakiś narzeczeństwo już, no jakiś ślub, prawda, plany najbliższej przyszłości ślub, a tutaj życie razem i co wobec takiej sytuacji rodzice mają, jak mają wychowywać, jaki to jest problem wtedy tym młodszym dzieciom tłumaczyć.
Które na to patrzą.
Tak, tak. Dokładnie. I proszę mi powiedzieć chociaż parę zdań, jak, no nie tylko ja w takiej sytuacji jestem, ale wielu rodziców, ponieważ w tej chwili duże miasta, gdzie młodzież studencka wynajmuje pokoje, pary.
Tak jak pani Teresa.
No, i różne tak. I to jest właśnie, to jest straszny problem. To jest po prostu, no taka właśnie Sodoma i Gomora.
Tak jak pani Teresa, dziękujemy, że pani poruszyła.
Dziękuję, pozdrawiam.
My również serdecznie pozdrawiamy. Myślę, że to młodsze rodzeństwo nadal patrzy przede wszystkim na rodziców i to jest głęboka świadomość. Pierwsza taka rzecz to jest małżonkowie, rodzice muszą być zwróceni na relacje między sobą. Czasami dzieje się tak, że w wyniku błędnych decyzji dzieci, tutaj mówimy o dzieciach starszych, każdy z rodziców chce jakby ratować, naprawiać tą sytuację, czy ściągnąć to dziecko na drogę, która jest drogą dobrą. pierwszym punktem jest takim, że uświadomić sobie tobie, że sobie, że nasza miłość małżeńska jest bardzo ważna i na podstawie tej miłości nasze dzieci budują swoje relacje, więc trzeba tutaj się zwrócić ku sobie, tak, wzmocnić swoją relację, co staje się przykładem dla tych młodszych dzieci. I jeżeli uważamy, że starsze dzieci wybrały niewłaściwą drogę, to tak jak było mówione wcześniej, no trzeba młodsze dzieci postawić w prawdzie. My jako rodzice jesteśmy otwarci, nasze dzieci zawsze mają to miejsce i mogą wrócić, nie zrywamy więzi, ale drogę, którą wybrały, jest drogą niewłaściwą. I można powiedzieć, trudna sytuacja, ale z drugiej strony można to przełożyć na ten dobry obraz dzieciom.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo
Barbara z Małopolski. Właśnie przysłuchuję się audycji, bo skończyłam oglądać w telewizji, trwałam, był piękny program poświęcony Fatimie. I właśnie takie mi przyszły skojarzenia, że mam wynagradzać, mamy Pana Boga prosić za wszystkich rzeczników, żeby właśnie było wspomniane, że materializm owładnął światem, pieniądze, i właśnie to zawładnęło człowiekowi, człowiekiem. Każdy żyje wygodnie, każdy żyje tak, jakby Pana Boga nie było, według swojego świata, który sobie stworzy, bo po prostu ma swoją wizję. A w związku z tym właśnie idzie to życie i wśród rodzin, i wśród młodych ludzi. I według mnie to jest brzydkie stwierdzenie, może to teraz powiem, ale według mnie to właśnie Europa gnije. Gnije od wewnątrz, ponieważ zatraciła się w tym wszystkim, a odeszła od Boga. Takie stare państwa jak Francja, już nie mówię o Anglii, bo Anglia, no to kiedy, po prostu nie chodzi w temat, ale inne te wszystkie państwa, tak samo Niemcy, no to, tak jak mówię, stwierdziłam, te państwa, tak jakby Europa gnije. To jest jedno, dla mnie to jest jedno wczesne stwierdzenie. Jeszcze po tym okrutnym występie tego, nie to mężczyzna, nie to kobieta, ono, czyli wytwór rewolucji genderowskiej. Nawet ja w niej już wracam na Eurowizję. Po prostu proszę, przepraszam, że wspominam o tym, ale byłam na mszy w niedzielę na południowej i właśnie ksiądz miał piękne kazanie, skończył kazanie, skończył mszę i bo nie mógł powstrzymać się, żeby nie zinterpretować tego wydarzenia. I powiedział tylko tyle: współczuję rodzicom, którzy mają odpowiedzieć na pytanie dziecka, które zapyta, kto to był ten człowiek z brodą w telewizji. I właśnie tu też to jest takie przyzwolenie rodziców, bo ja też mam sąsiadów, mam syna, który założył rodzinę, który się ożenił, który wziął ślub, ma dzieci, ale mam też sąsiadów, gdzie właśnie jest przyzwolenie na takie mieszkanie sobie na kocią łapę, gdzie też przedmówczyni wspomniała, są dzieci mniejsze i po prostu ja rozumiem wszystko, rozumiem dzisiejszy świat, ale podstawa to właśnie jest ta czystość małżeńska, miłość, to są wartości, które wnosi się do życia i które się potem przekazuje swoim dzieciom. Przecież to są nasze piękne tradycje, nasze Polaków. Gdyby nasz papież widział, co się teraz dzieje, święty Jan Paweł II, po prostu, nie wiem, ubolewałby nad nami, ale bądźmy sobą, zachowajmy to, co mamy, korzenie, modlitwę, po prostu mamy to wszystko przekazywać naszym dzieciom, naszym wnukom, bo idzie wszystko na zatracenie, świat po prostu oszalał, dla mnie to jest tak jednoznaczne, świat oszalał. A my po prostu trwajmy w modlitwie i w pokucie i nie dajmy się temu ponieść. Mamy takie swoje piękne polskie tradycje. Z Panem Bogiem, dobranoc.
Z Panem Bogiem, Pani Barbaro.
Pani Barbaro, ja w ogóle bym tak powiedziała do tych rodziców, którzy się borykają z taką problematyką lub jest w nich jakieś przyzwolenie na tego typu życie swoich dorosłych dzieci. Jest taki jeden argument, który jest naprawdę bardzo ważny i w rozmowach z dziećmi trzeba go poruszyć. Życie w grzechu to jest życie w ciemności. Jeżeli będziecie jako młodzi ludzie podejmować jakiekolwiek decyzje, będąc właśnie w ciemności, to będą decyzje niewłaściwe, które będą rzutować na całe wasze życie. Czyli jakiekolwiek decyzje dotyczące, nie wiem, zaciągania kredytu, wyboru mieszkania, decydowania się na wyjazdy, cokolwiek, wyboru pracy. To wszystko będą niewłaściwe decyzje, bo są podejmowane w ciemności. wolności. O tym przypominajmy naszym dzieciom i też właśnie nie dawajmy im przyzwolenia. Jasno, komunikatywnie i konsekwentnie trwajmy przy naszych ustaleniach, że jest to niewłaściwe postępowanie i nie bójmy się mówić o grzechu, ale zawsze z miłością i delikatnością.
Tutaj oczywiście dla rodziców tych starszych dzieci, które właśnie taką podjęły drogę, należy pamiętać, że nie zmieniamy naszych zasad. Nadal utrzymujemy zasady, które były do tej pory. Tu się nic nie zmienia. Nadal jesteśmy rodzicami. I kiedy nastąpi jakiś zwrot w życiu tych naszych starszych dzieci, będą miały gdzie wrócić, bo nasza miłość na pewno będzie emanować.
Godzina 23. W Radiu Maryja trwa audycja dla małżonków i rodziców.
Zapraszamy chętnych na rekolekcje, spotkania małżeńskie dla poprawienia komunikacji w rodzinie od 23 do 25 maja w Zduńskiej Woli. Zgłoszenia przyjmują Państwo Janczakowie pod numerem telefonu 509 539 428. Powtarzam, 509 539 428. Do końca maja to jeszcze jedne, nie, właściwie to są tak, to jedne.
Na przełomie
maja i czerwca, 30 maj i 1 czerwiec w Bardzie Śląskim, gdzie przyjmują Państwo Ściegienkowie zgłoszenia pod numerem telefonu 509 322 012. 509 322 012. I można sobie uzupełnić jeszcze informacje dalsze na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie, czyli bez polskich znaków, www.spotkaniamałżeńskie.pl.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 20 maja, temat katolicka edukacja domowa szansą dla Polski. Naszymi gośćmi będą ksiądz Łukasz Kadziński, pan dr Andrzej Mazan, państwo Agata i Wojciech Rybczykowie. Za dwa tygodnie, 27 maja, temat dar macierzyństwa drogą świętości. Tu chodzi konkretnie o m.in. o świętą Janę Beretę Mola. Nasi goście, pani Krystyna Zając, pani Maria Jońca i Jerzy Kuczma. Lekarze. Pani Krystyna Zając, psycholog. I odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy, Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kogo? Mówi Andrzej Mazan. Właśnie.
Witamy serdecznie.
Była zapowiedź o naszej audycji, która będzie za tydzień. Ja chciałbym podziękować Państwu za tę audycję, która w jakiejś mierze dotyka jednych z najważniejszych rzeczy, które stanowią zagrożenie dla naszych dzieci. Mianowicie problem rozwiązłości, problem wprowadzenia tej rozwiązłości do szkoły. sam mam doświadczenia takie, że moja interwencja spowodowała zmianę nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, który właśnie proponował taką seks-edukację w szkole, i to w szkole licealnej. Ale jest wielki problem, co z tą szkołą, prawda? I dlaczego szkoła w jakiejś mierze jest tak uległa wobec tych wszystkich prądów, prawda? Czy wobec tych wszystkich sytuacji, które doprowadzają do deprawacji naszych dzieci. To, co było powiedziane o szkołach w Łodzi, prawda? Że cały program w mieście jest taki. Dlatego myśmy, właśnie mówię w sensie takim, że zaczęliśmy się zastanawiać, jakie są podstawy tego, że szkoła jest tak miękka, że szkoła nie broni naszych dzieci, że my w tej chwili jako rodzice musimy, można było powiedzieć, z pewnym podejrzeniem patrzeć na szkołę, czy ona nie wprowadza czegoś złego dla naszych dzieci. Myśmy zrobili taką, czy przygotowaliśmy taką konferencję, która odbędzie się 17 maja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ulicy Wójcickiego od godziny 9, gdzie staramy się zanalizować jak gdyby to tło, w którym dzieci usiłują, czy w których szkoła usiłuje, można by powiedzieć, umieścić nasze dzieci. Myśmy zatytułowali tę konferencję Szkoła w rękach reformatorów. I ona będzie dotyczyła, można by powiedzieć, z jednej strony analizy najgłębszych prądów ideowych, które współczesna polska szkoła jak gdyby przewodzi, czy pokazuje, czy jest w pewnej niewoli. Bo w tej audycji, które Państwo tutaj pokazali, bardzo ładnie wyszło, prawda, że właściwie można byłoby powiedzieć, że w polskiej szkole takim wzorem putinowskim zagnieździły się zielone ludziki, które promują to, co Europa Zachodnia już, można by powiedzieć, uważa za rzecz podstawową, tą demoralizację dziecka w szkole za rzecz podstawową. Usiłujemy się jeszcze bronić i usiłujemy jeszcze właśnie, można byłoby powiedzieć, tworzyć jakąś przestrzeń dobroci w szkole. Ta przestrzeń dobroci w szkole, czy ta przestrzeń czystości w szkole jest bardzo trudna do zrobienia. I z jednej strony tutaj się też powtarzało to, że stowarzyszenia katolickie rodziców, szkoły katolickie są tą obroną. Pewnie trzeba byłoby też dojść do tego, i to też jest jakieś doświadczenie nasze, że trzeba byłoby tworzyć katolickie organizacje dzieci i młodzieży, których ta czystość mogłaby być zachowana i żeby to dziecko zyskiwało siłę do tego, żeby można było żyć w przestrzeni normalności i w przestrzeni czystości. Dlatego zapraszam jeszcze na tą konferencję Szkoła w rękach reformatorów, gdzie oprócz tej analizy, która będzie jak gdyby pogłębiona analiza taka ideowa tego, co się dzieje w szkole, skąd się biorą te wszystkie złe prądy w szkole i skąd się bierze ta można by powiedzieć, zdolność do deformacji programu szkolnego, do deformacji społeczeństwa w szkole, będą również przedstawione referaty na temat, co zrobić, żeby było lepiej. To jest takie zaproszenie dla wszystkich, którzy chcą uczestniczyć. Jeszcze raz powtarzam, Szkoła w rękach reformatorów, 17 maja 2014 roku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Wójcickiego 1-3, budynek 23, stala 201. Nasz dziennik ogłasza tę konferencję, są też informacje na stronach naszego dziennika. Zapraszamy wszystkich, dlatego że oprócz tego, co Państwo robią, potrzebujemy również, można byłoby powiedzieć, pewnego skupienia sił, to znaczy takiej, żebyśmy się nie poczuli, że jesteśmy sami w tej walce o dobro Polski, bo tak by trzeba było powiedzieć, czy o dobro naszych dzieci. Dziękuję bardzo Państwu za tę walkę, którą Państwo podjęli. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy
bardzo. Panie Andrzeju.
Słuchamy Radio Maria.
Królem Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Dzwonię z Dolnego Śląska, mam na imię Mirosław.
Witam.
Też bardzo gorący jest temat, który poruszacie dzisiaj, siostry i bracia. Mam takie i potężne doświadczenie, takie intuicyjne, tak samo coś, co uważam, że wskazane byłoby, żeby do poszczególnych grup wiekowych zaadresować coś, co dzisiaj jest medialne, a media to są pierwszą władzą, bo to jest władza mentalna. Więc my, jeżeli jesteśmy niszową radiostacją, można powiedzieć, także telewizja trwała, jest to, zakładam, 1/8 tej medialnej przestrzeni, która ma wpływ na naszą świadomość i świadomość naszych dzieci. Więc sugerowałbym w ten sposób, żeby dla szkół już gimnazjalnych i szkół średnich, żeby, mówiąc tak trochę technicznie, zaaplikować młodym ludziom film Niemy Krzyk. Może któraś z sióstr, nie będę oczekiwał na odpowiedź, oglądała to. Jest to takie ostrzeżenie, które będzie, można powiedzieć, tak kontrastujące z obecnymi trendami od dłuższego czasu, które są wchłaniane w świadomość młodych ludzi. Drugie, jest coś takiego jak apel naszego dziecka. Ja od 20 lat to rozpowszechniam jako Akademia Życia Pozytywnego. Bardzo proszę, żebyście siostry, bracia spróbowali w internecie, wpisując sobie, wyłonić to i wskazane byłoby, żeby to we wszystkich szkołach, i naszych katolickich, i tak samo, bo przecież dzieci ze sobą się transmitują na co dzień ze sobą, żeby one to miały w relacjach z nami, w dialogu, to co papież powiedział, jednoczyć konfrontację dialogiem, żeby one były z nami konfrontowane, jak one to przeżywają. Ja wiem, że ja mówię w obszarze intelektu teraz, natomiast proszę wejść w to. Trzecie, to jest moja sugestia, ponieważ w moim rodzie były zakładane szkoły średnie, szkoły gimnazjalne i jako szkoły społeczne już w reformie edukacyjnej. Ponieważ mój ród prowadzi misję na trzech kontynentach, na trzech ośrodkach terapeutycznych, ja uważam, że jest potrzeba, żeby jednoczyć się, gdzie po mszach zapowiadać w czasie mszy, żeby przy parafiach spotykać się, żeby wyeliminować język profetyczny, który jest w czasie, kiedy msza jest, i tam rozmawiać ze sobą, prowadzić dialog po to, żeby szukać to, co jest w mądrościach narodów, zwłaszcza w naszych religiach. Ponieważ od 15 lat jestem ekumenistą, w związku z tym uważam, że znajdywać, szukać powiązań ze środowiskami, gdzie można prowadzić, i to, co jest dzisiaj bardzo ważne, tam, gdzie są grupy przemocowe, tam prowadzić tak zwaną asystę rodziny, bo ze strony państwa w każdej gminie są IPCPR-y i ośrodki pomocy społecznej, gdzie są zobowiązani prowadzić w tak zwanych zespołach interdyscyplinarnych korekcyjno edukacyjno-integracyjnych. To jest moduł, który jest zobowiązaniem państwa i współpracy w ramach naszej konstytucji, że mamy prawo i obowiązek, współpracując ze sobą przy obecnych wyborach samorządowych, żeby spotykać się i wymagać od tych, którzy są na listach, spotykać się i z nimi rozmawiać, jakie oni mają plany, i też stosunek właśnie do tego zjawiska gender. Natomiast proszę jeszcze sobie z łacińskiego anima i animus, to jest dusza i duch, proszę sobie też wpisać i to przetransponować, żeby to można było mieć we wglądzie. I na koniec, rozgłaszam od 2002 roku cywilizację miłości rozwojowej, coś, co Jan Paweł II powiedział. Uważam, że praktykował, co jest ważne, praktykował, czyli prymat osoby przed rzeczą, więcej być przed więcej mieć, etyki przed techniką, miłosierdzia przed sprawiedliwością. Uważam, że na każdym transparentnie słupie w kościołach powinna być ta właśnie afirmacja Jana Pawła II, który też Benedykt XVI tak samo w jakimś tam stopniu rozpowszechnia. I na koniec to, co jest bardzo ważne. Modlitwa pięciu palców, coś, co obecny papież w 2002 roku zaczął to rozpowszechniać i praktykować. Prosiłbym bardzo też zapisać sobie, żeby to też rozpowszechniać. Proszę oczywiście wczytać się, czy to jest warte to, co ja powiedziałem. Jestem 53-letnim praktykantem, ministrantem. Mam 61 lat, jestem w procesie nowotworowym. I też rzeźko i rzewnie płaczę, bo jestem w procesie nowotworowym, za swoimi dziećmi, bo mam 3 rodziny readoptowane i 3 rodziny biologiczne. Tak, jest sytuacja bardzo nietypowa właśnie co do właśnie tych związków nieformalnych.
Panie Mirosławie, no dziękujemy. Już troszkę pan powiedział. Pozwoli pan, że również z naszej strony jakiś głos będzie.
My bardzo dziękujemy, że są różnego rodzaju inicjatywy podejmowane również przez innych. No, pan tutaj też wypowiada się jako osoba wychowawca, pedagog, też moglibyśmy tak to nazwać. No też wzajemnie się motywujmy do tej pracy na rzecz rodziców, na rzecz dzieci. Oczywiście, jeżeli są podejmowane jakieś inicjatywy, no można tutaj do nas na kontakt tej poradni katolickiej.pl pisać, my możemy się wzajemnie wymieniać, motywować do jeszcze większej pracy właśnie na rzecz dzieci, na rzecz młodzieży. Jeśli chodzi też o szkołę i to, co się dzieje w szkole, dobrze jest, żebyśmy też wzajemnie wspierali się. No my przy tej akcji Forum Rodziców i Wychowawców no w przeciągu naprawdę 2 miesięcy zdobyliśmy bardzo dużo podpisów. Wzajemnie się wspomagamy. Także zachęcamy do podejmowania takich akcji w swoich środowiskach.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze z nim.
Teraz i zawsze.
Mam imię Paweł, dzwonię z Jawora. Ja chciałam tak króciutko i nie wiem, czy dobrze to wszystko rozumuję. Może źle, a jak źle, to proszę, żeby mnie wyprostować. Czy to nie jest wszystko tą seksualnością, tak w życiu, dobrem i złem. Żeby ocenić dobro, to musimy skonfrontować to ze złem. Bo jeżeli byłoby samo dobro, no to nie będziemy znać wartości tego dobra bez porównania ze złem. Więc musi być prawa i lewa strona. Nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem. Tak samo i tutaj. Jeżeli młodzi ludzie będą mieli porównanie, bo to trzeba mówić, to trzeba im to uświadomić. Bo jeżeli nie będą znali porównania, tylko będą tylko jedną stronę znali. Tą dobrą stronę. Tą złą będziemy od nich odgradzać. No to oni nie będą mogli porównać to. No takie jest moje przemyślenie.
No dziękujemy panie Pawle.
Dziękujemy panie Pawle. Też to tutaj ukazuje nam się pewien obraz ukazywania naszym dzieciom różnych ścieżek, ale myślę raczej, że nie musimy naszym dzieciom wprowadzać ich w temat zła, o którym pan mówi. Prosty przykład to alkohol, tak? Nie muszą pić alkoholu, żeby dowiedzieć się, że jest to, idzie za tym zło, tak? Jedynie wystarczy, że otrzyma tą informację od rodzica. To taki
no i patrzy przykładowy. Na świat.
I patrzy na świat, tak? Mówimy tutaj i to, co pan zauważa, wskazywanie różnych dróg, że ta droga niesie ze sobą takie konsekwencje, ta niesie takie konsekwencje, ta niesie takie. Drogi syneczku, córeczko, tu będzie efekt zły, tu będzie efekt dobry, tu będzie efekt zły, tu będzie efekt też dobry. I tu jak najbardziej jest ważne ukazywanie dróg, że ta droga jest zła, a ta droga jest dobra. Oczywiście pozostaje jakaś wolność wyboru.
I dokąd ta droga prowadzi? Teraz w życiu i w ostateczności. Czy wybieramy w rezultacie niebo, czy piekło. No bo do tego w sumie na końcu każdy zmierza.
Oczywiście perspektywa wieczności jest najważniejsza.
Śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło.
Oczywiście, że tak.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo?
Anna z Sosnowca.
Witamy.
Chciałam do audycji dorzucić no dość starą wiadomość. Ponad 40 lat temu, zaznaczam, we Francji będąc, kuzyn, który był w szkole. Pojechał na wycieczkę szkolną do Belgii. I tam zabrali dzieci do domu publicznego, no bo niech dzieci się zaznajomią. I uważaj, aha, jeszcze taka, że w domu publicznym oni mieli za darmo, dlatego że dzieci to były bezpieczne, a miały się nauczyć. Taki mój komentarz do tego, że tak już było we Francji w tamtym czasie, a do nas kiedy dojdzie, no chyba prowadzą do tego. To nie jest wesołe i jest przerażające dla mnie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani Anno.
Dziękujemy pani Anno. Kolejny obraz seksualizacji, efektu efektu, który jest. Myślę, że dobrze też nie daje to, co się wydarzyło tutaj w jednym z obiektów takich, gdzie młodzież i dzieci wybierają się, aby poznawać doświadczenia naukowe, gdzie była makieta odnosząca się do takich części, do tej sfery seksualnej, gdzie dzieci mogły naciskać i uzyskiwać dźwięki związane właśnie z seksualnością. Seksualnością to taki, może wydaje się prozaiczny, niegroźny przykład, ale gdzieś padający w okolice tego, co pani nam tutaj opowiedziała. Bardzo dziękujemy jeszcze raz.
Słuchamy Radio Maria.
Nie będzie problemu, jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj Janusz z Rozwowa. No bardzo się cieszę, że taka audycja jest. Ja jestem małżonkiem, rodzicem trójka dzieci. I mam kilka pytań. Ja bym chciał się dowiedzieć od państwa ogrodowczyków, jak uzyskać dostęp do szkoleń, które oni prowadzą, właśnie przygotowujących rodziców w tym temacie. Druga rzecz chodzi o to, jakie dobre książki katolickie proponują rodzicom. Takie praktyczne szczególnie. I trzecie pytanie dotyczy tego darmowego podręcznika, który teraz jest przez MEN propagowany. Czy jest już jakaś analiza katolicka tego podręcznika, która wskazuje na to, że zapowiedziana przez autorkę popularyzacja gender w tym podręczniku, bo ta autorka się powiedziała, że nasz w tym wywiadzie do tygodnika Newsweek, że będzie miała szczególnie na uwadze właśnie ideologię gender. Czy taka analiza już została przez kogoś przeprowadzona z punktu widzenia właśnie katolickiego? Jeżeli tak, to gdzie ją znaleźć? A jeżeli nie, to miałbym propozycję, żeby ktoś to zrobił jak najszybciej, ponieważ no, ten podręcznik już wejdzie we wrześniu, a rodzice powinni już wcześniej wiedzieć, katolicy, czy ten podręcznik przekazuje treści niezgodne z nauczaniem Kościoła, czy też nie. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się na odbiór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Januszu, pierwsza rzecz, jeżeli pytanie było o książki, no, niestety nie możemy powiedzieć tytułów autorów, bo to byłaby reklama, a w Radiu Maria nie wolno nam prowadzić reklamy. W telewizji Trwam jest to możliwe, ale w Radiu Maria nie. Także
od razu odpowiadam na te wszystkie trzy pytania. Pierwsze pytanie, gdzie można nas znaleźć? Oczywiście proszę po prostu śledzić naszą stronę internetową poradniakatolicka.pl i ewentualnie, jeżeli są z jakiegoś konkretnego miasta państwo, no to proszę napisać na kontakt i po prostu my ewentualnie odpowiemy na to zaproszenie lub poinformujemy, gdzie jesteśmy w najbliższym czasie. No w najbliższym czasie w ten weekend jesteśmy w Pruszczu Gdańskim. To są warsztaty otwarte w sali katechetycznej domu. Natomiast u nas też są w Łodzi takie warsztaty otwarte 24 maja w Centrum Służby Rodzinie. Jeśli chodzi o drugie pytanie, o publikacje, całą listę publikacji można znaleźć na stronie kibicujrodzinie.pl. Ewentualnie ona się w niedługim czasie ukaże na naszej stronie. Można też oczywiście napisać na maila, że mam dziecko w takim i w takim wieku i bardzo proszę o taką listę publikacji dedykowaną do tego przedziału wiekowego. Też prześlemy. I na trzecie pytanie. Ten podręcznik został zweryfikowany pod kątem wartości chrześcijańskiej, pod kątem właśnie ideologii gender. Na stronie rzecznikprawrodziców.pl można się zapoznać właśnie z opinią na ten temat.
Słuchamy Radio Maria.
Być Bogiem Jezus Chrystus, Maciej z Krakowa.
Witamy.
Bardzo się cieszę, że ta audycja, rzeczywiście ona jest dosyć potrzebna. Szczególnie, kiedy w ogóle mówimy o wychowaniu seksualnym, to ja myślę, że taki problem najważniejszy to jest jednak to, że wszyscy ludzie, którzy dzwonią, pewnie słuchają, są dość świadomymi rodzicami, tak? Znaczy szukają tych informacji i chcą. Według mnie największym problemem tak naprawdę, jeśli chodzi o społeczeństwo polskie, to jest tak naprawdę problem tych rodziców, którzy tego nie robią, tak? A jest cała masa tych rodziców. I to są czasami w miastach, czasami w nawsiach i teraz naprawdę, co ja, jaki problem widzę w ogólnopolski, to jest taki, że na tym momencie nie ma żadnych dostępnych informacji i tak naprawdę młodzież między sobą przekazuje informacje, no które wiemy, które są złe, tak? W sensie to są rzeczy, które dostają złe doświadczenia, a rodzice w większości jednak, można by tu przyjąć spokojnie, pewnie 80-90%, kompletnie z nimi o tym nie rozmawia. I teraz ja mam taki jakby dylemat, tak? Bo oczywiście my, rodzice katolicy, czy tam Kościół blokuje wychowanie seksualne w szkołach kompletnie, bo się boi, że to nie będzie zgodnie z naszymi wartościami.
Typu A. Blokujemy typu A.
No, ale z drugiej strony jest jakby tak, taka sytuacja, kiedy te dzieci dostają tak naprawdę tylko i wyłącznie złą informację. Bo wiemy, że 90% rodziców jednak kompletnie ignoruje ten temat z wielu powodów kulturowych, z powodów tego, że się na tym nie zna, z powodu, że się tego wstydzi, bo sami byli tak wychowani, no i nie poruszają tych tematów, prawda? I jakby ten problem jakby jest nierozwiązywalny, bo jakby jesteśmy między tym dylematem, czy dopuścić, czy nie dopuścić wychowanie seksualne do szkół. No i powiadam jakiś komentarz, proszę, tak naprawdę, bo też chciałbym usłyszeć Państwa stanę, jeśli chodzi o ten dylemat.
Dziękujemy Panie Macieju.
Dziękujemy Panie Macieju za tę informację i też takie zatroskanie też myślę o te dzieci tych rodziców, którzy nie rozmawiają z nimi. Myślę, że tutaj bym zostawił liczby, czy jest to 90 czy 80%. Oczywiście patrząc na to, co nas otacza wokoło, możemy odnosić takie wrażenie, że jest to większość. Myślę, że żeby się na tym teraz jakby nie skupić, tak? Może zabrzmi tak górnolotnie, ale bym się odwołał do tego, co powiedziała błogosławiona Matka Teresa, że warto przede wszystkim zacząć od siebie, tak? I będziemy zmieniać siebie, przemieniać i myślę, że świat będzie lepszy. Myślę, że jaki jest kontakt naszych dzieci z innymi rówieśnikami? Skoro ich rodzice nie rozmawiają z nimi, tak? No to mają szansę spotkać się z naszymi dziećmi. No niestety tak wygląda ta droga i niestety taką mamy sytuację. Czyli pierwszym elementem musimy dobrze wyposażyć wiedzę, ale też podać im prawdę. Prawda, jaka jest związana z tą sferą seksualną. Druga rzecz, jako rodzic mam prawo pójść do szkoły i tak już wcześniej mówił tutaj pan, no jednak wpłynąć na postawę nauczyciela, czy nawet program, który przekazuje, a więc na osobę, która ma szerszy wpływ na pozostałe dzieciaki. Także to też jest taki czynnik. Ja tylko powiem w takim jakby skrócie jeszcze, że jeżeli jest dobra, zdrowa rodzina, to już mamy świadectwa i także doświadczenia z naszego domu, że naprawdę wiele młodych osób przewija się przez takie domy, bo każdy z nas pragnie tego, co dobre, co piękne, tego, jak wygląda miłość. Więc jeżeli, tak jak mówię, my zwrócimy się na siebie i będziemy kreować ten dobry obraz, myślę, że będzie dobrze i lepiej.
Słuchamy Radio Maryja.
Króluj nam Chryste, Maria...
Zawsze i wszędzie, witamy Pani Mario.
Maria Dominika z Warszawy.
Prosimy.
Chciałabym na początek powiedzieć, że dzieci są znacznie mądrzejsze niż się wielu dorosłym wydaje i bardzo sobie cenią rozmowy takie ubarwione cytatami z poety, pisarza, filozofa, z Biblii, z polityka, z czegokolwiek. Coś, co pasuje do rozmowy, co ją może jakoś spuentować, ubarwić, czy no cokolwiek. I mam takiego kuzynka 8-letniego, który słucha z taką uwagą, jak po prostu pies, niemalże mu uszy stoją. I kiedyś, jak rozmawiałam z żoną kuzyna o podstępnym wprowadzaniu tej seksualizacji w szkole, bo szkoły muszą, to znaczy muszą, po prostu nie dostaną jakichś pieniędzy na coś, jeśli nie wprowadzą tego rodzaju edukacji. I przyszło mi do głowy, że warto dziecko ostrzec. I zaczęłam mu mówić, że chłopczykowi, że jak się zorientuje kiedyś, że koledzy, jak u jakiegoś kolegi w domu się zorientuje, że zamierzają oglądać film, w którym jest sfilmowane, co dorosły mężczyzna robi z dorosłą kobietą, kiedy są sami, to żeby odmówił, żeby powiedział, że nie ma ochoty, że musi gdzieś iść. I zobaczyłam niepokój w oczach żony kuzyna, czyli mamy chłopczyka. No to się zwróciłam do niej i mówię, przerwałam i mówię jej, że to się często tak właśnie zaczyna, że ktoś u kolegi zobaczy i to go zafrapuje, dowie się, jak to wyszukiwać w internecie. Więc chyba, więc należałoby dziecko ostrzec, czego nie powinno robić, bo to prowadzi do czegoś złego. No i widzę, że się uspokoiła.
tak jakby się zgodziła z tym, co mówię. I dalej wyjaśniam chłopczykowi, że żeby się nie wstydził i nie obawiał, jak się będą koledzy z niego podśmiewać, że jest mamin synek, czy dziewczyna, czy coś takiego, niech się nie wstydzi, bo koledzy walą do nieszczęścia jak w dym. Powiedziałam mu, że to za parę lat chłopczyk potem leci do swojego katechety, do swojego spowiednika, czy do psychologa jakiegoś i błaga o ratunek, bo już mu się nie chce uczyć, nie spotyka się z kolegami, nie gra z nimi w piłkę, nie jeździ na rowerze, tylko by w kółko oglądał i oglądał te rzeczy. I boi się, że się nie dostanie do tej szkoły, do której chciałby się dostać, na studia się może nie dostać i całe życie mu się zawala.
Tak, pani Mario.
To jest takie niebezpieczeństwo. I dzieci naprawdę, nawet całkiem małe, bardzo sobie cenią właśnie fragment wiersza, czy jakąś złotą myśl filozofa, czy poety, czy kogokolwiek.
Poważne rozmowy cenią, jeżeli jest traktowane poważnie dziecko, nie zbywane, bo jesteś mały, bo jeszcze o tym nie, za wcześnie o tobie mówić. Dziękujemy pani Mario, czas nam się kończy niestety audycji. Bardzo dziękujemy za pani głos.
Podkreślanie, zresztą wzmacnianie wartości dzieł dziecka, że teraz synku, córeczko, wiesz o wiele więcej niż twoje rówieśnicy i to są też sprawy intymne, o których się nie rozmawia z byle kim, właśnie z rodzicami, że teraz już wiesz, że ty jesteś mądrzejszy, że też cię to już powołuje do większej odpowiedzialności w tego typu rozmowach. I też akurat tego, co tutaj pani powiedziała, to jest bardzo cenne, żeby wprowadzać pewną terminologię chociażby no właśnie negatywnego uzależnienia od pornografii właśnie w sytuacji, kiedy dziecko jest w tym okresie bardzo wczesnoszkolnym, bo my tutaj posługując w poradni doświadczamy właśnie tych różnych problematyki związanej z masturbacją wczesną, no już kompulsywną, już u dzieci nawet i przedszkolnych, w wyniku nadmiaru tych wszystkich bodźców erotycznych z otoczenia, nie radzących sobie kompletnie z tym rozbudzeniem seksualnym. I też widzimy pewne bezsilność też rodziców, którzy no, udają się do poradni pedagogicznych, takich publicznych poradni, w których jest po prostu tylko i wyłącznie stwierdzenie, że jak najbardziej to jest właściwa forma rozbudzenia, rozładowania napięcia seksualnego u dzieci i że i rodzice nie mają tego właśnie wsparcia w zwykłych poradniach i gdzieś szukają w poradniach katolickich wsparcia katolickiego właśnie tej z perspektywy Bożej spojrzenia na to.
Tutaj już mówiliśmy o różnych publikacjach. Pani Maria też dobrze wskazała, żeby jednak podsuwać i dzielić się z dzieckiem tym, co dobre, co niesie dobre treści, co też ukazuje, jak powinna wyglądać miłość, czym jest miłość, jak wyglądają relacje, jak najbardziej wskazane. Ale myślę też, że my jako rodzice powinniśmy być czujni do tych publikacji negatywnych, bo my w tej swojej posłudze już natrafiliśmy na kilka takich wydań, które trafiają do środowisk katolickich, do archidiecezjalnych księgarni, które w sposób ładny, przyjemny przemycają krótko mówiąc, ideologię gender i niosą takie symptomy właśnie seksualizacji. Jeżeli ktoś by bardziej chciałby się dowiedzieć, to również zapraszamy na naszą stronę, na kontakt można pisać. Będziemy starali się odpowiedzieć i poddawać konkretne fragmenty, żeby można było je rozważyć od tej strony. Ja myślę, że powolutku jakoś zmierzamy
Ku końcowi. Ja bym jeszcze chciał powiedzieć tak, że człowiek jak się rozwija, musi rozwinąć cały szereg płaszczyzn w swoim życiu. Wiele spraw wymaga rozwoju. Jeżeli teraz poprzez tą wczesną seksualizację, czyli zwrócenie uwagi tylko na płciowość, która ma stanowić źródło przyjemności i w pewnym sensie można to w dziecku wyzwolić, na przykład właśnie wręcz zachęcając go do takich zachowań, masturbacji i tak dalej, zamyka się wrażliwość dziecka na inne dziedziny i on w tych innych dziedzinach już nie poszukuje. Po prostu ma jeden szeroko otwarty kanał, który go interesuje, a resztę nie. Jest trudniejszy rozwój, jest ograniczony rozwój.
Tak, poza tym wtedy dziecko, potem taki potencjalny rozwijający się młody człowiek, staje się taką łatwym łupem dla manipulatorów różnego rodzaju. Bo proszę sobie wyobrazić, jeżeli jest taka tendencja, że dziecko już jest obiektem seksualnym, czyli ma różnego rodzaju tendencje do rozbudzania tego popędu seksualnego, gdzie kompletnie nie ma o tym jeszcze zielonego pojęcia, no to siłą rzeczy no, może być łatwym łupem dla różnego rodzaju wykorzystywaczy, no chociażby pedofilów, gdzie jest taka tendencja w Europie, aby właśnie upowszechnić pedofilię jako coś zupełnie normalnego. Tak. I jeżeli faktycznie rodzice tutaj jasnego i takiego konsekwentnego sprzeciwu nie postawią i nie zajmą się właśnie wychowaniem, czyli nauczaniem, rozeznawaniem ze swoim dzieckiem, ze swoim mężem właśnie tej perspektywy Bożej dla dziecka, no to faktycznie to będzie coraz bardziej ku zgubie, a nie ku rozwojowi.
Perspektywy Bożej. Nie sama wiedza, nie sama biologia.
Nie, tutaj właśnie nie sama biologia, tylko ta perspektywa duchowa, ta perspektywa relacji z Bogiem. Tutaj było użyte, że on jest tylko zainteresowanym. Tutaj już mówią o pewnej przestrzeni uzależnienia, bo wchodzi się w taką przestrzeń, że z tych działań jakby wchodzimy w przestrzeń uzależnienia, więc człowiek,
tak,
który poddawany...
Nie wspominaliśmy.
Człowiek taki już jest jakby poddawany łatwiejszej kontroli, pewnemu wpływowi, tak? Bo jest on uzależniony od pewnych działań. Tu mówimy o działaniach seksualnych. Można powiedzieć, że to mocno powiedziane, ale przyglądając się na pewne zachowania i postawy, nawet słuchając dzisiaj naszych słuchaczy, którzy wspólnie z nami tutaj ten problem poruszali, no widać, że jest to jakiś czynnik, który wypływa również z uzależnienia.
Dziękujemy Państwu, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie głosy, za wszystkie telefony. Dziękujemy naszym gościom z Łodzi, Państwu Magdalenie i Piotrowi Ogrodowczykom. Serdeczny Bóg zapłać.
Również Bóg zapłać.
I życzymy błogosławieństwa Bożego w prowadzeniu tych rekolekcji, na które teraz Państwo jadą.
Dziękujemy bardzo.
Zapraszamy każdy wtorek 21:30. W tej chwili już zbliża się godzina 23:45. Dziękujemy również pani Joannie za realizację dźwięku. Żegnamy się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.